PiS równa się drożyzna. Takie billboardy widzimy w całej Polsce. Taki napis został wyświetlony nawet na siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej. Słynny koszyk Andrzeja Dudy, który kosztował w 2015 roku 37 zł, dziś kosztuje już 60 zł. To wzrost o 62% w ciągu 6 lat. Nie wspominając już o horrendalnych cenach energii, gazu czy paliwa. Czekają nas najdroższe święta Bożego Narodzenia w III Rzeczpospolitej. Dziś ukazał się sondaż Kantar Public, który daje już tylko 2% przewagi PiS-owi nad Koalicją Obywatelską. Czy Polakom uda się w końcu odsunąć PiS od władzy? A dziś także o kompromitacji Konfederacji porównującej szczepienia do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. O tym więcej już za chwilę. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam Ciebie, witam Państwa bardzo serdecznie.
I redaktor Cezary Kłosowicz, witam.
Dzień dobry.
Dzisiaj znowu o drożyźnie, o inflacji. Niestety ten temat jest z nami w ostatnich miesiącach bardzo często. Rekordowa inflacja. Mamy wykresy, które pokazują, że inflacja jest ostatnio na takim poziomie, była 20 lat temu. 2001 roku możemy pokazać, widzimy za mną, może pokażmy na pełny ekran. Przez te lata, ostatnie 20, to tam dochodziło do 5%, dzisiaj już mamy 8%, tak? I nic nie zapowiada, jesteśmy gdzieś tam, wcale nie jest powiedziane, że w szczycie tego piku, tak? Kiedy będzie szczyt, jaki będzie ten szczyt, tego nie wiadomo. Tak jak mówiłem we wstępie, ten koszyk Andrzeja Dudy z 2015 roku, słynna akcja, wtedy tutaj widzę w Biedronce. W tym koszyku to tak nie bardzo coś jest. Jak tak dzisiaj analizowaliśmy, to tam obiadu by z tego nie zrobił. Tam jest jakiś olej, sok pomarańczowy, chleb, jajka, no co by tych jajek dużo, 30, cukier, mleko, jajko niespodzianka, margaryna Rama i ser Gouda 400 gram. Czyli no, na może, śniadanie może zrobił na obiad jakiś tam...
Czeski przysmak, wyprażany syr by z
no
tego zrobił.
No to 30, żadnego mięsa nie
jajko
ma, tak?
Jajko.
Warzyw nie ma. No nie, no wiadomo to, tak? Ale warzyw nie ma, no mięsa nie ma. Jakichś ziemniaków, ryży, takich rzeczy nie ma, owoców. Także to jest i tak niedużo.
Koszyczek śniadaniowy. Tak.
Dokładnie, 37, a teraz już jest 60 zł. To już jest dużo pieniędzy. To jest, tak jak wyliczyliśmy, 62% w 6 lat. No to wychodzi 10% tam średnio, wiadomo, że to się składa.
Ja pamiętam, jak z rodzicami do pierwszych supermarketówśmy chodzili, jak mały byłem, i to tam za stówę, jak były zakupy, to pełny kosz.
A nie, teraz? No ja pamiętam, jak wchodziła ta złotówka nowa, to 10 zł to było dużo pieniędzy.
No teraz można porównać takie zakupy świąteczne też. Tu widziałem też na Twitterze takie porównania świąt rok do roku nawet. I tam na przykład ceny karpia, no to tam gdzieś pod 300% ma być drożej.
To różne są drożej, szacowania. No niektórzy
to chyba
podają,
ten,
że tam...
ten pan jakieś bardzo skrajne musiał wziąć te, ale ja widziałem tak.
Tutaj mamy 20 zł średnio,
parę,
teraz ma
parę
to
groszy.
Tak.
Znaczy parę złotych wyżej, czyli tam kilkanaście i kilkanaście. Chociaż no,
3-4 złote, to
ceny są
dużo,
różne,
tak?
Może wziął karpia bio na przykład, to już wtedy...
To jeszcze powiedzmy, że jeszcze parę dni zostało, panowie, do świąt, to wiesz, jak ktoś dziś kupił, to może już tam będzie miał tego za 20 parę, no
w tym koszyku,
a jak kupi za 3-4 dni...
W tym koszyku mamy tak, olej tam kosztował 4,7 zł, teraz 10 zł. Jajka, te 30 jajek, wtedy zapłacono za nie 8 zł, teraz 13. Ser Gouda, 6,5 zł, teraz 12 zł.
No ceny oleju to tak już za 10 zł to by dzisiaj nie znalazł. To chyba jakieś stare dane są, bo dzisiaj no to już koło 11-12 zł litr oleju.
No idzie to wszystko
w takich no tam hipermarketach.
Które pani Alicja Defratyka, ekonomistka, autorka projektu ciekaweliczby.pl, która gościła też w naszym programie, podała dane GUS-u właśnie za listopad rok do roku, no to tam żywność tylko 6,6%, znaczy tylko, bo to jest uśredniona 6,6%, mięso drobiowe 12%, cukier 23%, energia 20%, transport 35%.
Benzyna, tak. Gaz 24%.
Ile? Od ponad 30.
Tak. Inflacja całościowo 37%, także to są naprawdę duże liczby. 30% inflacji wzrostu. To już naprawdę się robi. Zarobki tak nie rosną szybko.
No to jest, myślę, że tu dobry ruch Koalicji Obywatelskiej. Polacy się okazali takim społeczeństwem jednak mimo wszystko niezbyt ideowym. Często się narzeka trochę na Polaków, że my to tacy romantyczni, że tak tylko idee, tam religia i te sprawy, a tu pieniądze i takie rzeczy związane z codziennością, no to tak mniej Polaków obchodzą. No ja się z tym nie za bardzo zgadzam. Myślę, że to jest takie troszeczkę historyczne patrzenie na naród polski. Tak rzeczywiście było w XIX wieku, może jeszcze taki ślad został w połowie XX wieku, ale dzisiaj, i już mówię te lata 70., 80., to społeczeństwo jest coraz bardziej właśnie pragmatyczne. Ja przypominam, że te wojny z komuną nie rozgrywały się o jakieś tam sprawy ideowe, nie? Tylko właśnie o ceny żywności, że te wszystkie mniej więcej co 10 lat tam takie 70, 80, nie? Już taką później ta przemiana 89, 90, nie? Że to są właśnie czynniki ekonomiczne decydują o tym. To komuniści prowokując te zamieszki podwyższają tam ceny cukru, kiełbasy, mięsa i tak dalej.
Alkoholu. Teraz też ma być podwyższony od 1 stycznia.
I wtedy robotnicy wychodzą na ulicę, wtedy dochodzi do starć, wtedy dochodzi do zmiany władzy, nie? To tak mieliśmy mniej więcej te powtórki Gierek-Gomułka, później z Gomułka na Gierka, z Gierka na Jaruzelka, no i potem już okrągły stół. Także to jest, myślę, tak kończy każdy reżim socjalistyczny, nie? Że po prostu będzie coraz mniej pieniędzy, to rozdawnictwo socjalne no, kosztuje. Dodatkowo te pieniądze są rozkradane. Przecież w każdej spółce Skarbu Państwa no, to jest ogromny taki czyrak na tej spółce w postaci tych wszystkich stanowisk wybieranych czy zajmowanych z klucza partyjnego, gdzie zarobki są po kilkadziesiąt, niekiedy 100 tysięcy, niekiedy 200 tysięcy miesięcznie, plus jeszcze jakieś tam premie. Dodatkowo te firmy muszą ogromne pieniądze płacić na różne dodatkowe takie fundacje czy dzieła tam, czy ojca Tadeusza, czy jakiś tam fundusz taki, śmaki, narodowy, czy bardziej narodowy, czy pseudonarodowy. Różne są nazwy, czyli ten, można powiedzieć, zysk nawet tych przedsiębiorstw, wielkich przedsiębiorstw jeszcze będących w gestii państwa, no jest rozkradany, jest trwoniony, nie? Dodatkowo, no skąd mają być pieniądze? No mogą być z tych spółek Skarbu Państwa, no to mówione, są źle zarządzane, zysk jest trwoniony na przeróżne właśnie takie albo bezsensowne, albo prywatyzowany, jest rozkradany, no to drugie źródło pieniędzy państwa, główne, no to są podatki. Jeśli władza podwyższa akcyzę na alkohol, to znaczy, że już nie ma pieniędzy. To znaczy, że już nie ma pieniędzy. I to ta podwyżka będzie taka dość, tam około 10%, czyli nie tak znowu mało.
I rozplanowane na następne lata.
Czarek, co ty tak dzisiaj, jakieś takie same pesymistyczne informacje, to za rok będzie druga podwyżka? Nie będzie
następna
obniżki?
Następna i następna.
Ja przypominam, że
ale obniżki się skończą z kolei na wiosnę. Bo te antyinflacyjne tarcze. Jakieś tam tarcze, to one się gdzieś tam na wiosnę i w lecie mają tarcze, kończyć.
Jak ktoś wierzy w tarcze, to już jest tak głupi, że na pewno nie ogląda naszego programu, także to nie musimy o takich kucypałach opowiadać, jak jakieś socjalistyczne tarcze. Ja przypominam, był jeden polityk i to czerwony. Czerwony normalnie, taki czerwoniutki prosto z Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, towarzysz Müller.
Leszek.
Mój nasz Leszek, nie? On chyba jako jedyny obniżył akcyzę na alkohol i zobaczył, że te
prawdy, które mówią wolnorynkowcy, krzywa Lefferta, że to działa, że jeśli podwyższa się podatki, no to wpływy do budżetu przez pewien czas rosną. Ale jak się przekroczy pewną granicę, no to te wpływy spadają, nie? Czyli ludzie albo kupują coś na czarno, albo w ogóle tego produktu nie kupują, jakoś sobie sami robią, czy coś, nie? No w przypadku spirytusu to nie jest wielki trud i ta nauka od pokoleń, to chyba się wzięło od tych, co tego złota szukali, nie? I na spirytus natrafili, nie? Tych alchemików. Każdy chłop tam mniej więcej na wsi ma i aparaturę i tak dalej.
Mówimy o drożyźnie.
Ale jeszcze tego Millera, bo czekaj, bo to...
Proszę.
I no tu oni tak, ta kato komuna też tak podnosi te akcyzy na alkohol, podatki, niby wpływy do budżetu rosną, aż zaczęły spadać w pewnym momencie. I wtedy towarzysz Miller mówi, a spróbuję tych wolnorynkowców. Wezmę, obniżę akcyzę na alkohol, zobaczymy, czy wpływy do budżetu wzrosną. Wziął i zrobił. Rzeczywiście obniżył akcyzę na alkohol i wpływy do budżetu wzrosły. Czyli, a te jełopy, które teraz tę podwyżkę robią, ja może jełopy to przesadziłem, no bo słyszałem, że wiceminister finansów się zakochał w takiej swojej koleżance z prawej czy z lewej, nie wiem, gdzie
to
ona
co,
się tam
co pamiętacie, pamiętasz, Czarek, jak rozmawiałeś z panią Kornecką, to ona mówiła, że ta jego właśnie narzeczona to w równoległej rzeczywistości żyje.
No i właśnie...
Myślę, że się dogadają.
I właśnie ja o to podejrzewam Ministerstwo Finansów, bo może to nie są jełopy. Oni może się tam wszyscy po prostu zakochali i przenieśli się w wymiar równoległy i dlatego już absolutnie oderwali się od rzeczywistości. Tylko że dla zwykłego Polaka, jak pójdzie na przykład do monopolowego, to czy wice, czy główny minister jest idiotą, czy się zakochał, nie ma najmniejszej różnicy. Bo nie szanują zasad ekonomii i
ale
tyle.
Mówisz tutaj o tych zasadach ty ekonomii, mówisz, że inflacji, a oni chcą obniżać teraz przecież.
Bo oni nie po to podwyższają akcyzę, żeby mieć więcej pieniędzy, tylko żeby ludzie byli zdrowsi przecież.
Żeby nie
kupowali alkoholu, to oni tak się poświęcają się, że będą mieć mniej pieniędzy.
Oni w ten sposób zbawiają ludzi, powiedziałbym może Czarnek.
Nie no, to Czarnek na pewno. Czarnek na ministra finansów myślę, będzie teraz zbawiał Polaków.
Ale
no
mówimy o tych akcyzach.
Obniżył też CIT i z 26 na 19, a wpływy wzrosły prawie o 2 miliardy.
No zobacz, że nawet komuch jest mądrzejszy od tych durnych pisowców z kato komuny. No to
ale
to
oni teraz mówimy. Też obniżają akcyzy.
Oni
proszą
obniżają...
Unię, żeby im tam pozwolili tam obniżyć na paliwo, teraz obniżają właśnie na te miesiące.
A mówili, że się nie da, bo już jest najniższa, a potem
proszą, że można.
Da.
No, już widzisz. No
także widzisz, może się jednak słuchają, może nie jest tak najgorzej. Jak
ale tylko, chcą ale tylko do maja, tak?
No żeby ludziom nie było za dobrze, no ile chciałbyś ty?
Co jest sprawa benzyny? Tu mogą praktycznie bezkarnie, bo już z ropą to jest różnie, dlatego ceny oleju są takie wysokie, ale no benzyny to już sobie tam nikt nie wyprodukuje, nie? Dlatego tu mogą bezkarnie podnosić ceny, no i no Polak... Tam, no, oczywiście większość tam zaraz se przerobi na gaz, na LPG, ale też gaz też podnoszą, nie? Już tam 3 coś jest, a był jeszcze tam, nie wiem, 2 lata temu.
A teraz coś zaczął spadać.
No ale o ile? O parę groszy, a podwyższyli prawie o 100% tam 2 lata wcześniej, czy jakoś tak, nie? Ale no, napoje alkoholowe to naprawdę se ludzie zrobią.
Poradzą sobie.
To żadne spożycie nie spadnie. To w ogóle zapomnij, nie? Możecie sobie ceny windować, jakie chcecie, to Polak machnie ręką albo kupi sobie bimbru, albo zrobi sobie wino w domu, a nawet piwo też umieją przecież Polacy robić. To się nawet stało dość popularne. Także żadne tam spożycie nie spadnie, bo jeśli ma spaść, to całkiem z innego powodu i to właśnie będziemy mówić o księdzu Blachnickim, to on zaczynał właśnie widząc, jak kato komuna podli naród, rozpoczął taką krucjatę trzeźwości, nie? I to rzeczywiście tam jakieś skutki przyniosło, znaczy nie jakieś, tylko dobre skutki przyniosło, a tam podwyższanie ceny to nic nie zmieni, bo po prostu ludzie zwiększą produkcję domową, no i tyle będzie. Skutek będzie taki, że będą pić jeszcze więcej. Dlaczego? No bo już jak se zrobi,
To co ma się zmarnować?
Przecież nie sprzeda.
No to przecież nie sprzeda, bo nie może.
To nie tylko produkcja, ale i przecież przemyt z Ukrainy i tak dalej. To wszystko
czyli
wzrośnie.
Spożycie wzrośnie, bo alkohol będzie tańszy w rzeczywistości, bo już tam, wiecie, na czarnym rynku, tam, czy na białym rynku będzie się opłacało zwiększyć obroty, ale przecież co się stanie teraz do pierwszego? Jak już powiedzieli, że pierwszego walną.
Trzeba się zaopatrzyć.
Jak ktoś trochę ma gotówki, to co zrobi? No, duchowo ją przerobi, spirytualizuje ją. No i jak ją tak spirytualizuje i będzie tak mu... będzie mu
inwestycja.
No mnie jeden lubi wino, drugi tesen. Nakupią tego. I jak tak będzie stało w domu, to jak myślicie? Tam spadnie to spożycie? No to trzeba być zakochanym jełopem. Ja już nie będę.
No ale PiS mówi, oni się tak bronią, że
no
to
mówi.
Mówi tak.
A jak mówi,
inflacja,
to
że to nie jest ich wina, że na przykład przecież były te billboardy, czy nawet są na Orlenach, że paliwo mamy najtańsze w Europie,
no, ale
że inflacja to nie jest wina PiSu, że to Rosja zła, że tam podnoszą ceny gazu
zła,
i tak
to
dalej.
Prawda, ale to dlaczego oni kolaborują z Rosją?
Że to nie jest
dlaczego
wina
Kaczyński się spotyka
PiSu,
z agentami Rosji?
Oni robią co mogą. Jakbyście odpowiedzieli takim, bo tutaj Platforma właśnie z tą akcją PiS Drożyzna mówi, że poseł Jan Grabiec, rzecznik Platformy, mówi, zauważyliśmy, że od kilku dobrych tygodni rząd prowadzi kampanię dezinformacyjną, wskazują, że drożyzny nie ma. Tam, gdzie wzrosty cen są ewidentne, mówią, że to nie ich wina. Postanowiliśmy to odkłamać. No, wysyłają, ma być wizyt tylko chyba w 200 miastach. Mają tą akcję przeprowadzać. Jakbyście odpowiedzieli tym takim zwolennikom jeszcze betonowym PiS-u?
Ile tych billboardów zrobili?
Na Orlenie?
Tych, że paliwo jest tam tańsze niż we wszechświecie.
Ja nie widziałem.
No ale tak ile? No kilkasetek chyba, nie?
No mają pieniądze chyba przecież.
No właśnie. Taki jeden billboard to tak szacuje 500 zł, to tak, że tak powiem, miesięcznie to najbidniej, nie? No, bo to trzeba i zrobić, powiesić.
Raczej więcej.
No mówię tak najbidniej, no żeby mnie tam ktoś nie powiedział, że tu jakieś fałszywe liczby. No to teraz w co, że tak powiem, skąd oni wzięli pieniądze na te billboardy? Proszę, pytanie, no nie, do naszych widzów, no nasi widzowie nie wiedzą,
Orlen
ale
do wyborców, generuje.
Do jeszcze tych, którzy chcą głosować na PiS z przyczyn ekonomicznych, że oni dobrze prowadzą ekonomię, nie? No to pytanie do tej części elektoratu pisowskiego. Skąd się wzięły pieniądze na te billboardy? Matka Boska dała? No jest taka Matka Boska pieniężna, ale to nie ten czas. To skądinąd musiało się wziąć? No właśnie, z ceny paliwa.
Ale mnie też właśnie zainteresowało, bo tak, no Orlen, no to on powinien jakoś chcieć sprzedawać te paliwa i tak dalej, tu promować, a to jest akcja taka, no do sprzedaży paliwa nijak się nie odnosi, tylko właśnie do sympatii do rządzących, tak? Czyli tu mamy po prostu na sztywno powiązanie Orlenu z PiS-em, no bo przecież co to za akcja Orlenu, jakaś...
Może to jest skierowane do zagranicy, żeby z zagranicy
a przyjeżdżali kupować, tankować.
Ale to po polsku?
I w Polsce to powinni być za granicą chyba.
Powinni tak właśnie całą Europę zaleć. Obkleić. Najtańsze paliwo we wszechświecie na Orlenie, jedźcie do Pcimia. No i Czarnecki, coś się, Czarek, śmiejesz. A do Jasła to nie jeździł? Noż to jeździł z samej Brukseli zatankować. No, noż to i z Brukseli by wszystkie do Pcimia pojechali. Tuż to centrala Orlenu tam. No tak.
Poseł Grabiec mówi, że, bo tam mówisz o tych billboardach, no to pewnie nie jest to jakiś strasznie wielki koszt, ale na przykład wydatki Kancelarii Sejmu, premiera, prezydenta wzrosły o 100%.
No szacowce będą.
PiSu, te wydatki.
A jak?
Za to my płacimy.
No, to później cena karpia właśnie też musi być o kilkadziesiąt, jeśli nie o 100%.
Dzisiaj widziałem też śmieszną taką, pan Makowski na Twitterze podawał taki kolaż wypowiedzi tego pana Glapińskiego, tak? Szefa NBP, jak to tam mówił, możecie gdzieś tam znaleźć, mówię do siebie.
Rajstopy drożeją?
Nie, najpierw mówił tak.
Czekaj,
powiedział,
trzeba się
że
zaopatrzyć.
Używasz?
No nie, ale wiesz, ja mam tutaj różne kobietki,
w 19 roku.
Córki, żony.
W 19 roku mówi tak, Glapiński, inflacja jest bardzo niska i niska pozostanie.
A ty się śmiejesz mówi... z rejstopami. Czekaj, tam inflacja, rejstopy, to jest dopiero
potem
problem.
Mówi...
Ty nie wiem, czy wiesz, jak jeszcze cię na świecie nie było, to rejstopy to był podstawowy towar eksportowy. Jak jakiś kawaler chciał coś załatwić w urzędzie, no dzisiaj to co da? No nic nie da, bo wszystko w sklepach, nie? No czekolada to tak, no to już tam takie słabe. Ale jak wyjął z papieru, tu z gazety, rajstopy nylonowe. Tu on wszystko w urzędzie mógł załatwić. To była waluta twardsza od dolara. Noż to i dlatego specjalistki od rajstop tak wysoko są usadowione, jedna po lewicy, a druga po prawicy. I wszystkie w kusych sukieneczkach. Obok towarzysza Glapińskiego. Noż to teraz pogadajmy o inflacji.
Teraz mówi tak. W czerwcu 2019 mówi, że jest bardzo niska i niska pozostanie. No, mija kilka miesięcy, październik 2019 mówi, drożyzny nie było i nie będzie. No, mija znowu rok praktycznie, bo jest koniec 2019 roku. Glapiński, inflacja cały czas będzie bardzo niska. Koniec 2019, jeszcze nie tak dawno. Potem początek 2020, 01, czyli styczeń, Glapiński, wyższa inflacja jest przejściowa.
No.
Potem w lutym 2020, czyli to zobaczcie jeszcze rok temu, ostatnie wzrosty inflacji są przejściowe.
Nie, oczywiście.
Ale najlepsze było 1 grudnia. Zmieniam retorykę. Inflacja nie jest przejściowa, inflacja jest uciążliwa.
Fajnie, zmienił sobie retorykę.
A tych pani od rajstop nie zmienił. A Polacy teraz płacić.
Tak się zmienił retorykę.
No i fajnie.
To jest dlatego pana retoryka, no.
Nie, słuchaj, to ja przeniosę, że tak powiem, naszą dyskusję do drogowców za komuny. Co się działo?
Coś dzisiaj jakieś więcej... takie masz, takie właśnie retrospekcje?
Stary człowiek, siwy, noż to i retrospekcje miewam, noż co ty?
Język zmieniasz.
A to już tak, że tak powiem, samo wychodzi, jak się tamte czasy...
Historia kołem się
tamte robi. Czasy się wspomina. No w każdym bądź razie, co się działo w listopadzie, niekiedy z początkiem grudnia, jak zaczęły tam się pierwsze śniegi, pierwsze jakieś tam, nie wiem, gołoledzie... Zawsze był taki nagłówek w Trybunie Ludu: zima zaskoczyła drogowców.
Tak.
No to inflacja zaskoczyła pisowców, nie? Niszczyli, rżnęli tę gospodarkę ładnych parę lat, niszczyli polskich przedsiębiorców, niszczyli polski rynek i tak dalej, i tak dalej, a potem nagle odkryli, że ich to, że tak powiem, zaskoczyło, nie? Znaczy odkryli, że jest inflacja i to totalne zaskoczenie. Chociaż i my, i specjaliści mówili o tym wielokrotnie. I
teraz to zima zaskoczyła kosiarzy trawy.
No tak, tak, to słyszałem, to gdzieś pod Poznaniem takie, no patrz.
Kosili śnieg.
Patrz, że zapisu to już nawet i Wielkopolska idzie w tym obszarze.
Także no, to, jak mówili, że to jest, że PiS to jest rekonstrukcja PRL-u, to chyba oni nawet na wyższy poziom tak na to wyższy, podnoszą.
No bo to w PRL-u, ja pamiętam, malowało się trawę. Tak, w jednostkach wojskowych to ja, co prawda, malowania nie pamiętam, ale pamiętam w Cosuju, w Olsztynie, nie? To już był koniec komuny, ale jeszcze komuna. I tam przyjechał jakiś tam generał, miał przyjechać, to nam rozdano noże kuchenne, żebyśmy tam wycinali trawę.
Bezpieczne narzędzia?
Trawę i chwasty, tak. Trawę i chwasty. I pamiętam, jedno popołudnieśmy spędzili, a słyszałem historię, że trawę malowano na zielono, jak gdzieś tam przyschła i tak dalej.
Ja słyszałem, że pastowano pony.
To na pewno. To oczywiście samochody nie miały.
Nie odpalały.
Nie odpalały, były niezdolne do żadnej tego, ale no, ładnie wyglądały.
Ale świeciły,
nie?
Się przez
ale świeciły. Podobnie było za komuny. Jak partia sobie z czymś nie radziła, to wszędzie były takie przejściowe trudności ze sznurkiem do snopowiązałek. Nie? Bo oczywiście sznurek do snopowiązałek był w lutym, nie? I partia mówi, no patrzcie, no przecież w lutym był. A w lipcu nie ma.
Ty to tak jak z maskami. Jak z maskami.
I z respiratora. Nie, to widzisz, przez stara
komunistyczna. Jak nie było trzeba, to leżały, a jak było trzeba, to akurat przed chwilą wyszły.
Wyszły, ale nie tak. Wyszły. One tuż przed pandemią, to najpierw wysłali transport do Chin.
No.
A potem stwierdzili, że to, co mają, to jest słabe, bo gumka tam nie trzyma. Maska dobra, tylko gumka. Gumkę by sobie ludzie od majtek sami wstawili, także. Ale gumka... I oni to wyprzedali, żeby mieć puste magazyny. A potem te same maski, że tak powiem, królowały w internecie i tak dalej. Jak myślisz, którzy wolontariusze na tym pisowscy nie zarobili?
Na pewno z Dolnego Śląska, bo to jest taki właśnie teraz bogaty region, jeśli chodzi o te pisowskie objawienia. Na przykład Mejza, też tamte region, chyba Zielona Góra, nie?
A on teraz właśnie jest znowu poszukiwany,
sugerujesz?
No raz był tylko w pracy.
Ha, teraz go w ogóle nie ma!
Ale nic nie zrobił.
Nic nie zrobił.
No ale jak?
Patrz, jaka to
jak
praca.
Jak nic nie ten... zrobił, jak zwołał konferencję prasową?
No tam od października,
prasową,
czy od końca września, nie?
Co wy mówicie, że nic
konferencje to w papie, nie w pracy.
W pracy w Ministerstwie Sportu nie pojawił się.
Nie ma etatu? Nie wkręcił się jeszcze?
Oficjalnie ale nie.
Z kolei ciekawe jest też wątek, że ta inflacja i drożyzna jest na korzyść Mejzy. Tak niektórzy twierdzą, bo PiS teraz walczy z inflacją. Twierdzą, że Polaków tam Mejza nie bardzo obchodzi, ale ta drożyzna, inflacja, to nie ma się co tam z Mejzą
kopać. W sondażu chyba wyszło, że trochę obchodzi.
I tracić większość. No to na razie idą na przeczekanie, bo jakiś on wziął tam urlop jakoś tak bezpłatny.
No właśnie, tylko podobno nie można wziąć urlopu.
Na no podreperowanie tak, zdrowia.
Różne rzeczy nie można, a Mejza robił.
Mejza przejmował tym, co można. Nie? Jak jesteś w PiSie, to wszystko można.
Terlecki mówi, jak
a jak
to powiedział?
Nie jesteś w PiSie, to niczego
Terlecki
nie można.
Terlecki jakoś powiedział, że Mejza, jak on, że w rzeczywistości został odwołany, czy... Jakoś to tak ładnie powiedział.
W rzeczywistości równoległej został odwołany, ale ja się chciałem zapytać. Czy na koniec
w gruncie
miesiąca,
rzeczy już jest odwołany,
w gruncie,
tak powiedział.
W gruncie. Czy na koniec miesiąca przyjdzie mu przelew? Jak myślicie?
No myślę, że nie jeden.
Myślę, że nawet na początek.
No to właśnie.
W gruncie rzeczy jest odwołany, rzeczy... ale...
No.
Inny tam mówi na przykład, że wyrzuciłbym go z klubu, też Terlecki mówi. Ale jakoś tak, przyszłościowo wypowiem. Ale jak myślicie, bo tutaj PiS no na początku zakłamywał,
klubie, że... jak ma go wyrzucić?
No właśnie, że tej drożyzny nie ma, teraz już chyba jednak ogarnęli, że ich ta propaganda nie działa, no bo ludzie to widzą, że jest. I co? Czy to jakoś coś zmieni?
Właśnie.
Czy Polacy... Teraz... No bo sondaż ten daje tam 28 chyba PiS-owi, 26 Platformie, czyli ten PiS dalej ma dużo, ten Kantar Public, no Platforma go gdzieś tam goni. No ale wyborów na razie nie ma, czyli szans na zmianę tej władzy na razie nie widać, chociaż niektórzy mówią, że ta koalicja, zresztą to już od dawna, no trzeszczy w szwach, no ale ona w sobie trzeszczy kilka lat i ciągle gdzieś tam trwa. Jest szansa na zmianę tej władzy?
Z sondażami jest pewien problem, że Polska jako państwo katolickie, katolicko-komunistyczne, czyli pełne korupcji, nieuczciwości, służalczości i różnych takich, można powiedzieć, cech państwa feudalnego, no nie ma wiarygodnych sondaży. Czy za sondaż pytają, jest sondażownia, dzień dobry, przychodzisz Czarek, chcesz sondaże u mnie zamówić, nie? Ile ma pan pieniędzy? Najpierw ja się pytam ciebie. No tyle, a jak coś, to mogę pod stołem, ty mówisz, nie, dopłacić. Z jakiej pan jest opcji?
No z takiej to a takiej.
O, już zapisuję. Tu, tam. Tak.
Ale jakby co, to mogę być...
I teraz chce pan sondaż. Na kiedy? Na wtedy. Aha, dobrze, to ja za chwilę prześlę panu wyniki. Czy będą pasowały? Jeśli pasują, no to podpisujemy umowę i zrobimy sondaż. No to już tak mniej więcej taka jest ta układanka w całym tym post-PRL-u, czyli w trzeciej RP, nie? Taka zabawa sondażowa. Przecież te przeszacowania sondaży w stosunku do wyborów były różne już, także o tych, to szkoda naszego czasu. No i teraz jak podejść do tych sondaży? Ja, Czarek, ty podchodzisz, że tak powiem, że to tak prawdę ten sondaż mówi? Czy to zamówienie polityczne?
Omiatam wzrokiem.
I co?
I czytam dalej, co się dzieje na świecie.
Na pewno...
Myślę, że sondaże mogą pokazywać, jak prześledzić na przestrzeni roku, jak się zmieniają, no to jakiś mniej więcej trend, czy komuś rośnie, czy spada. Natomiast czy to są takie liczby, czy inne, no to tutaj trudno się przywiązywać do tych wyników. Także no to jest taka informacja raczej nie pierwszorzędna.
To jest raczej informacja polityczna niż statystyczna. Jeśli już ta koalicja obywatelska, to mnie bardzo to odróżniam od Platformy, nie? Bo oni coraz tam zmieniają te nazwy. No Platforma, nie? Tam w różnych tych swoich jakichś sosach ma już tylko 2 punkty procentowe, a jeszcze niedawno to miała...
Różnicy,
tak, do PiSu jej brakuje. A niekiedy miała tam po 10, po kilkanaście nawet w najgorszym chyba czasie było, nie? Że PiS już tam szybował 40.
No 40.
Słucham?
To chyba 140.
A no nie, no 140 to tam trzeba by trochę inno, tam na Białorusi trzeba by zamówić, to tam by było i 140% cukru w cukrze i co byś tam chciał, nie? Ale wracając tutaj, myślę, że to jest znak polityczny. Ten sondaż jest znakiem przede wszystkim politycznym. Myślę, że on gdzieś tam odzwierciedla te nastroje, bo już ludzie naprawdę mają dosyć PiSu, widzą tę drożyznę, widzą niepewność na rynku, boją się o swoje oszczędności, boją się, czy dobrze zainwestowali pieniądze, czy źle, albo jak mają pieniądze, to nie wiedzą, co z nimi zrobić, bo tu każdego dnia inflacja im zżera, codziennie są wyższe ceny, na to, śmanto i owanto, a po nowym roku jeszcze gorzej, nie? Czyli rzeczywiście już, tak jak powiedziałem, nie z pozycji romantycznych, nie, że tam zawłaszczył PiS prokuraturę, że nic nie robi, że tam wolne media zabierze. Tu Polakom jakoś to tam, że tak powiem, nie przeszkadza. To, że ktoś łapówkę wziął, rajstopy czy coś, to dobra, wszyscy biorą, to oni do tego. Ale jak zaczyna brakować w ganku, o, to się zaczyna poważna sprawa. Dlatego mając doświadczenie ulicy, można tak powiedzieć, nie, zwykłych ludzi, bo przecież też rozmawiamy z naszymi widzami, z sąsiadami, z ludźmi na ulicy i tak dalej, widać, że rzeczywiście naród powoli traci cierpliwość. Nie? I tutaj te względy ekonomiczne są najczęściej wymieniane. Stąd ten sondaż może oznaczać rzeczywiście upadek tej ekipy nowej Gierka czy Gomułki, bo to jest raczej jakaś hybryda Gomułko-Gierek, ten Kaczyński, że to jest jakiś pierwszy zwiastun upadku tego rządu, już takiego definitywnego, że oni gdzieś muszą na śmietnik historii pójść. Szczególnie, że Platforma, która do tej pory niczego nie robiła sensownego, tak sobie tam siedziała, pierdziała w te stołki, jakieś tam komentarze i tak dalej, ciągle Tusk przyjechał, też nic nie pomogło. Znaczy, pomogło na chwilę, a potem znowu spadło, nie? Tak niespecjalnie tu się... Pan Hołownia też jakiegoś tam wielkiego rezonu nie ma, no tu coś tam robi, ale raz...
Przycich,
tak dość rzadko. A teraz na siedzibie PiSu jest napis, pojawia się PiS, to drożyzna, czy jak PiS równa się...
Równa się, możemy pokazać.
Drożyzna,
wyświetlony.
Proszę, bardzo, bardzo piękny... Piękny napis, dobry pomysł, słuszna akcja, także następuje ożywienie w Platformie, czy w tej opozycji, tej powiedzmy parlamentarnej, nie? To dla mnie jest jednak, jak się to razem spina, nie? Tu rzeczywiście już Polacy mają powoli dość tej drożyzny, PiS jeszcze podwyższa, nie? I to sam spirytus, czyli krwiobieg, można powiedzieć, kultury i tak dalej, nie? Także jak gdyby PiS sam się prosi o te różne niepokoje społeczne, Platforma uderza w sam PiS, no i pojawiają się sondaże, że już jest blisko. Następny sondaż to już będzie, że przegoni albo zrówna się.
No ale co z tego, jak tych wyborów nie ma?
Dwa dni temu był sondaż CBOS-u i tam PiS miał 31%, a Platforma 14%.
No toż to tak jak mówię, no.
I Hołownia też 14%, czyli razem mieli tyle, co u Kantara Platforma sama.
No tak, no to już mówię, tyle są badania te statystyczne warte, ale...
CBOS-owi wychodziła frekwencja 75%, żeby była, a tu chyba nie pamiętam frekwencji w wyborach, żeby była tam 61% ostatnio była.
Już widać, że... 50, że Schwindel, coś.
No ale czy nie będzie tak, jak tutaj mamy pytanie chyba naszej Wicki, Margarita. Polacy tylko ponarzekają przy opłatku, a w nowy rok się nabombią i przejdą nad tym do porządku dziennego.
No się tak nie nabombią. Czy nie, no to jeszcze będzie po jeszcze starej cenie bombienie. Także no może tu pani ma rację. No w poprzednich pokoleniach to działało. Te podwyżki cen wyprowadzały ludzi na ulicę, wyprowadzały ludzi w jakimś niezadowoleniu i zmiatały tam ekipę. Oczywiście było to sterowane przez służby komunistyczne, nie? Także tu absolutnie nie, ani nie namawiam do tego, ani nie jestem za tym, bo jest to tylko ustawka. Tylko pokazuje, że jakieś czarne chmury i to już takie, jakby to powiedzieć, nie tylko... takie, no, że łamią standardy demokratyczne, że tu Unia Europejska, że tam Stany Zjednoczone mówią, że nie ma w Polsce demokracji i różne takie rzeczy,
ale no, zacznie się, a to z wiosną będą te sprawy, że tak powiem, narastały, bo to i żywność droższa będzie, już skok cenowy, no bo przecież te wszystkie warzywa, takie no, walijki tak zwane, no to wszystkie muszą być teraz no, z dużym nakładem energii, nie? No jeszcze we wrześniu, jeszcze w październiku, no to tam słońce świeciło i nie trzeba było dogrzewać szklarni, tuneli i tak dalej. Teraz już są nowe ceny, skokowy wzrost będzie, bo skokowy wzrost cen energii i to już nawet nie przywiezie się tanich pomidorów tam z Holandii czy skądś, bo tam też dokładnie ten sam szok cenowy z powodu Putina i tutaj jego pomagierów po drugiej stronie w Brukseli. Także Polacy będą odczuwali z każdym tygodniem coraz większy wzrost cen. Dlatego myślę, że tu musi dojść już do jakiegoś przesilenia, że tutaj te głupie tarcze antyinflacyjne, te dopłaty, które tam Kaczyński czy jego ministrowie tam obiecują, że tu podwyższamy ceny energii, a zaraz wam dopłacimy i będzie tego. No to już Polacy się na to nie nabiorą. To śmialiśmy się, bo kiedy taka pierwsza dopłata? 19 rok był, czy coś takiego? Śmialiśmy się z tego, że to na pewno nie zrównoważy tych podwyżek, że to nie do wszystkich dotrze, a tylko jeszcze więcej za to zapłacimy. No to już Polacy się o tym przekonali, to już nikt nie wierzy w te tarcze.
Ale co konkretnie
Urząd
ci Polacy
energetyki
mieliby zrobić?
Ma ogłosić nowe ceny.
Jakoś nowe ceny.
Już Radio Z dotarło, że 20% więcej za prąd, 40% więcej za gaz.
No tu mam pytanie, geek. U mnie podwyżka gazu ziemnego wyniosła 178% w listopadzie z 8 na 22 groszy netto za kilowatogodzinę. Najlepsze jest to, że nie można zmienić dostawcy błękitnego paliwa. No także te podwyżki będą, no ale co konkretnie sobie? Wyjdą sobie Polacy na ulicę, coś tam pokrzyczą. Przecież tych manifestacji już zarządu PiS-u, no to było od groma i duże, i małe, i nic się to nie ma znaczenia wielkiego.
Ktoś tam, wiecie, no jest rząd, to jest taki teatr, nie? Rząd, posłowie, to jest taki kabaret, tu będziemy mówić niebawem o posłach Konfederacji, to jest taki, że tak powiem, najbardziej, jakby to powiedzieć, taki najwyżej opłacany kabaret, nie? Znaczy w sensie takie najbardziej kontrowersyjne spektakle oni wyborcom, że tak powiem, no zawsze serwują, nie? Inne partie trochę mniej tak uważają, udają taką troskę o państwo, także tutaj tam będą działać, zmieniać, rozliczać, nie? Pamiętacie, ile było obietnic tam pisowskich, że tam jak tam ci złodzieje z Platformy i PSL-u odejdą, to wszystkich rozliczymy, tam przecież jeszcze a wcześniej jakby tego Wałęsę, co mówił, że w skarpetach ich puszczę, prawda? Pamiętacie to wszystko, czy nie pamiętacie? Jeszcze. No to wszystko takie obietnice są, oczywiście bez pokrycia nikt tego nie robi, ale jednak ktoś takim wielkim narodem jak Polska rządzi. No to są jakieś służby związane z można
służby
powiedzieć...
Służby, mafie i loże, zaczyna się Grzegorz Braun mówić.
Nie, służby związane z tym starym układem moskiewsko-berlińskim, nie? No bo tu doktryna pierestrojki. Posłuchajcie sobie, jak nie chcecie przyjąć tego, co mówię, posłuchajcie sobie wypowiedzi pana Żukowskiego. 13 grudnia tu mieliśmy specjalny program na ten temat i ten wywiad z panem Żukowskim. Nie? To jest, myślę, perełka. To powinno być wszystkim Polakom znane, jak ta cała sprawa z Solidarnością była przygotowana przez część agentury Moskwy i część agentury Brukseli w ramach takiego łączenia systemów, żeby tu cały świat już nie walczył ze sobą, tylko żeby był taki pokój i bezpieczeństwo. Cytuję teraz Biblię. Kto chce, może sobie sprawdzić list do Tesaloniczan, 5 rozdział, 1 list do Tesaloniczan. Tam właśnie jest takie proroctwo. Kiedy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, noż to tam wtedy coś się stanie, to sobie sami sprawdźcie. Podałem parametry, jeśli ktoś nie ma Biblii, to możemy mu wysłać taki egzemplarz, tylko płacisz za koszt wysyłki, także piszcie do nas teraz na czacie, czy na nasz adres kontakt@podprat.pl i zaraz wam wyślemy i zobaczcie sobie 1 Tesaloniczan, 5 rozdział i tam będą właśnie te słowa. To, co się dzieje w tym kierunku
szybko zmierza, także ani taki Kaczyński nie ma pełni władzy, on tam może, tu wiecie, niszczyć jakieś środowiska, gazety, jednym dawać pieniądze, innym zabierać, o takie tam rzeczy, ale na sprawy globalne nie ma najmniejszego wpływu, podobnie Ziobro i spółka, no ale ktoś tym chlewem zarządza. I tak jak powiedziałem, Kaczyński wszedł w ścisły związek z rosyjskimi służbami. I to nie tylko już my mówimy, myśmy to mówili dawno, ale teraz to już idzie tak, że tak powiem, z wielu stron idzie to pokazywanie związków Kaczyńskiego z komunistami i z Rosją, bezpośrednio z Moskwą. Tutaj sprawa tego wysłannika Putina, który jeszcze niedawno mówił, że absolutnie się nie spotkał jeszcze wtedy z Lechem Kaczyńskim jako prezydentem. No a tuż patrz, zdjęcia
są.
Jak się spotkał. No to jak? No spotkał się czy się nie spotkał, nie? Zaraz tu pan mecenas Giertych mówi, no przecież Kaczyński, no powiedz, przyznaj się, to przecież twój łącznik do Putina, nie? Także no takie różne, tu wiecie, wyziewy zaczynają od Jarosława Kaczyńskiego przenikać do świadomości społecznej, że tutaj powiązania z Rosją są ogromne. Są ogromne. Pieniądze są wzięte od Kiszczaka. To nawet przecież taki no, związany z PiS-em opozycjonista pan Krzysztof Wyszkowski no, przyznał, no tak, no dostaliśmy, no Kaczyński dostał ten ekspres wieczorny, ale to tam były kłopoty, musieliśmy różne tam jeszcze dopłacać z własnej kieszeni. No też on tam w tym samym programie...
Z banku kredytowego.
No, tam mówię, no ale...
To nie kredyt, tylko że tam dali im jakieś pomieszczenia, bank no, sobie tam... No. On zapłacił.
Nie było pieniędzy, no to tak hop, siup, zmiana, no i wyszło i są pieniądze, bank dał, no a bank był pod wpływem komuchów, no to przecież wiadomo. Także Kaczyński jednak dostał te pieniądze od komunistów. Srebrna, skromna, no to jest pokłosie tego właśnie dealu z komunistami. Także Jarosław Kaczyński na sztywno jest uzależniony od ludzi Kiszczaka w Polsce i od no, służb sowieckich, służb Putina, nie? Pytanie tylko, jak i kiedy oni chcą te swoje, że tak powiem, powiązania wykorzystać i jak, do jakich tam działań zmusić Kaczyńskiego, no to jest tylko ich, znaczy wiecie, oni tym sterują, nie? Czyli on jest taką marionetką, a tu Moskwa i Berlin sobie tam na nim pogrywają. Teraz widać, że bardziej Moskwa, nie? Także nie należy tak, no, myśleć, że tu odejdzie Kaczyński, to się tam wiele w Polsce zmieni. Tak, odejdzie Kaczyński, mam nadzieję, że to będzie naprawdę już w ciągu najbliższych miesięcy, bo on już coraz więcej ludziom, coraz większej ilości środowisk zachodzą za skórę. No już nie wiem, kto by miał ich popierać. No tam Bąkiewicz ich popiera, bo tam trochę pieniędzy dostali, nie? I tak dalej. No ale ja nie wiem, czy to poparcie Bąkiewicza. Chociaż tu pan Dworczyk mówił, że to jest bardzo cenne poparcie i do różnych rzeczy może się przydać. No z tych maili niedawnośmy się dowiedzieli, jak to Morawiecki z Dworczykiem płakali, że to Gliński daje pieniądze bezpośrednio tym chłopakom od Bąkiewicza. I przez to ma na nich bezpośrednie przełożenie, a lepiej by było, żeby to Morawiecki i Dworczyk mieli bezpośrednie przełożenie, bo przy różnych akcjach ci chłopcy mogliby się przydać, nie? No to są te maile Dworczyka, także to tylko pokazuje, że tu już tylko jakieś środowiska za pieniądze mogą popierać tę skorumpowaną, szkodliwą ekipę. Ci, którzy naprawdę rządzą Polską, myślę, że no też są, znaczy no nie myślę, to jestem pewien, to są dokładnie tego świadomi, tylko bardziej niż my. Nie? Także jak oni widzą, że jakaś ekipa już praktycznie no, nie nadaje się do zarządzania takim, żeby tu był jakiś spokój i żeby te geszefty dało się robić, to tę ekipę zmienią. I myślę, że czas Kaczyńskiego się wyczerpał, a do tego, że oni jeszcze uwierzyli w swoją wielkość i naprawdę naruszyli parę różnych interesów i w sposób łamiący prawo potraktowali różne środowiska, no to te środowiska będą się starały zrewanżować PiS-owi. Dlatego PiS tak bardzo teraz boi się oddać władzy. Bo przecież oddanie władzy w 2007 roku ich praktycznie nic nie kosztowało, nie? Tam Platforma coś im zrobiła, słyszeliście? Żeby Ziobro wsadzili do więzienia albo coś, coś
jakoś,
tam?
Jakoś nie.
Coś jakoś nie. Tam chyba ten...
Kamiński miał jakieś sprawy.
Kaczmarek, jakiś, tak. Nie? Tam trzech takich drobnych leszczy z PiSu, no to, to miało kłopoty, ale zaraz potem przyszło zbawienie od Dudy, ułaskawienie w czasie jeszcze procesu, rzeczy, w sensie wyrok nieuprawomocniony, a oni już zostali przez Dudę uznani winnymi, no bo żeby kogoś ułaskawić, to on musi być...
No winny.
Winny. A w procesie jeszcze oni nie zostali skazani prawomocnie. Czyli on ich uznał za winnych, no król może, nie?
No tak. No,
a potem ich wziął, najpierw tych winnych, wziął i uniewinnił i od razu podpisał na ministra, idziesz.
No ale tak. To też tak, jak ostatnio był artykuł przecież o pani Kani, no to tam się toczyło postępowanie, doszedł PiS do władzy, to nie prezydent uniewinniał, tylko prokuratura wycofała zarzuty.
Prokuratura uniewinniła, tak. Znaczy nie, oczywiście w pewnym
nie było
sensie,
problemu.
Bo wiecie, jeden sąd uznał, że Kania winna, ten pierwszy.
Pierwsza instancja.
Oczywiście przyszła nowa władza, drugi sąd uznał, że niewinna, to przyjacielska pożyczka, co wy się czepiacie, oj tam podatku nie zapłaciła, a przedawniło się to tam nie tego, nie? Noż to prokuratura mówi, noż to to są jaja jak tego, kasacje do Sądu Najwyższego, no przecież łapuwa była jak 150, wymuszenie prawie, że tego, nie? Tak prokuratura twierdzi, nie? Tydzień czasu minęło, a prokuratura już twierdzi inaczej. Wycofała kasację, a ta pani prokurator została później awansowana. To jest w ogóle całkowity przypadek. I nie ma to żadnego związku z tym, że akurat ta pani była z tej opcji pisowskiej. Mówię o pani Kani. Nie, to w ogóle nie ma żadnego związku.
No to jest Prawo i Sprawiedliwość.
To jest Prawo i Sprawiedliwość.
Miejmy nadzieję, że już nie za długo potrwa to Prawo i Sprawiedliwość, chociaż na razie się nie zapowiada.
Zmiana rządu nie da zmiany. Nie da zmiany.
Nie da zmiany, no tak, Prawa to... i Sprawiedliwości.
Nie da zmiany w Polsce, bo to no, no co, zmieni się na Hołownię, no i czy znowu na Tuska, no to będą robić pewnie mniej więcej to samo, co wcześniej. Czy...
To znaczy zmiany będą. To wy jesteście trochę młodsi, ja trochę starszy i pamiętam. Pamiętam, szczególnie pamiętam czas, zmianę z czasów Gomułki na Gierka, nie? No bo to mniej więcej już za mojego świadomego życia. I możecie mówić, że się nic nie zmieniło. No dalej był komunizm. Ale... Zagierka, przepraszam, za Gomułki, szczytem luksusu to był motocykl WSK Świdnik. Sam jeździłem, mam takie zdjęcia, jak jestem jeszcze takim małym bobasem. Tu ojciec, wiecie, ja tu siedzę, wtedy nie trzeba było żadnych pasów, kasków, normalnie sobie po ulicach mnie ojciec takim czymś woził. To był szczyt luksusu. A Zagierka... Połączyli dwa motocykle WSK i z tego powstał maluch. I co mówicie, że nie ma różnicy? No już samochodem jeździłeś, jak ty miałeś właśnie dwa, trzy, no może trochę więcej lat. No jest różnica, no i mniej więcej taka różnica tak będzie.
A potem zmienili Gierka na...
No, zresztą zmienili Gierka na Jaruzelka. No i tu można było wtedy pojechać. Wtedy za darmo trabanty i Wartburgi dawali.
O!
O, no tak! Bo Niemcy spieprzali z komuny i zostawiali po drodze te swoje samochody. I leżały normalnie, można było brać i jakie chcieć tam...
Jeszcze ludzi wozili za darmo nyskami na komisariat.
No. Noż to tak, no to, no to widzicie, transport po tanio. No w każdym razie historia motoryzacji to inny, że tak powiem, obszar. Zmiana będzie, jak Platforma z Hołownią, bo to tak tam ta arytmetyka, do której już w gazetach nas przygotowują, nie? Tam PSL nie wiadomo, czy jeszcze zajaśnieje w tej konstelacji. No, pójdzie na dno razem z Konfederacją. Nie, chyba nie, bo tu Konfederacja ma duże... Ale to zaraz do Konfederacji.
Myślę, że może Platforma z Konfederacją akurat wyjdzie matematyka, że...
Już różne rzeczy,
ciekawe,
że tak powiem, polski Sejm widział, znaczy ten postkomunistyczny, bo tam z Polski, bo to on tam wiele wspólnego nie ma, ale te, no, powiedzmy, sondaże, czy już artykuły, czy to, co się tego, no to, że będzie nowy rząd Platforma Hołownia, nie? To będą główne siły tego. rządu, to taki jakiś następca Kukiza, nie? No bo przy PiSie Kukiz, przy Platformie
Kukiz
będzie...
teraz mówi, że już dłużej nie zdzierży, że do końca roku mu starszy dzierżenie.
Do roku.
Ale te kupi jeszcze po tańszej cenie.
Właśnie tak mi się też skojarzyło.
No, jak kupi po tańszej cenie, to on jeszcze długo zdzierży. To jeszcze długo zdzierży.
Będzie miał zapasy większe.
Ja nie wiem,
czy... Teraz było tych głosowań z 700 chyba w posiedzeniu Sejmu, to
ktoś
może wystarczy. Na to.
Myślę, że Hołownia go nie przyjmie, chociaż to podobna liga. Także trzeba się spodziewać co najwyżej takiej zmiany, jak po... epoce Gomułki, przyszła epoka Gierka, nie? No to tak mniej więcej będzie się różniła przyszłość Polski po okresie Gomułki Kaczyńskiego. Tak, no tu spajam i przyjdzie jakiś nowy, nie wiem, czy to będzie Tusk, chyba raczej nie, bo coś słabo z tymi jego notowaniami, chyba będą się starać może kogoś jakiegoś młodszego, no jakiegoś może
Trzaskowski
tak zwanego, o właśnie, albo jakiś taki fachowiec niezaangażowany jak Morawiecki, nie? Taki właśnie, przecież no, PiS to zrobił, nie? Że wziął takiego niepisowca, nie? Niby taki specjalista, no bo wiecie, jak 40 baniek...
To może Tusk go znowu weźmie, Morawieckiego.
Otóż to by było, nie byłoby trzeba pieczątek zmieniać, taniej by było. W tym zaoszczędziliby, byłoby na rajstopy dla pewnych panien i tak dalej. Po co pieczątki zmieniać? Morawiecki się nada, bo to przecież doradca Tuska z dawnych czasów. Także tu, owszem, zmieni się władza, będzie taki jakiś tam odwilż, prokuratura wycofa niektóre jakieś tam śledztwa, zarzuty i tak dalej. Będzie tam więcej można mówić, dziennikarze nabiorą tam troszeczkę odwagi wtedy na krótko, nie? Na krótko, żeby tam się im w głowach nie poprzewracało. No a potem Platforma z Hołownią przystąpią do realizacji celów globalnych. No to tak się należy spodziewać.
Dzisiaj dużo...
Ja mówię, że zmiana rządu nie do zmiany, bo sobie czytałem niedawno Księgę Sędziów. Tak patrzę, tam było, jak naród wracał do Boga, to wtedy dostawał przywódcę fajnego, który ich tam ratował i był spokój przez dłuższy czas. I Izrael się odwracał znowu do jakichś tam różnych Baali i tym podobnych, no to znowu jakiś tam wróg ich uciskał. Także to nie najpierw przyjdzie
nie od wyborów.
Przywódca,
ale
nie
to
od
może
wyborów.
To Czarnek właśnie tak chce się odwracać jakoś.
Może
czy...
tak.
Chcesz
ale ciekawe
straszyć?
Jest, że Bóg ich bardzo i łagodnie wesoło. Traktował, bo te okresy niewoli to tam parę lat, a później spokoju mieli kilkadziesiąt lat, chociaż odwracali się dość szybko.
To u nas odwrotnie. A
także u nas jakoś... musi być naprawdę bardzo źle. Bardzo źle, bo tam było tak 8 lat uciskani, potem wyratowani na 40 lat. To 18 lat, 80 lat spokoju. 20 lat, 40 lat spokoju. 7 lat Midiańczycy, a potem Gedeon dasz do starości tam panował, chociaż szybko zrobił ten jakiś tam złoty pomnik sam. Także tu widać, że Bóg ma tę rękę łagodną jednak, a musieliśmy sobie jakoś nagrabić.
No, to Izrael też nie miał, bo tu mówisz o Księdze Sędziów. Później jak ci królowie już panowali, to już tam tak proporcje się trochę poodwracały. Już tam no myśmy, co drugi to był zły albo inny.
Myśmy
część,
mieli tam 123, jak liczą niektórzy. Ja bym powiedział, że około 200 lat zaborów, bo to praktycznie już cały XVIII wiek, to Polska nie ma państwowości. Wojska obce chodzą, wybierają nam królów, co tam się dzieje, co chcą obcy monarchowie, a Polacy no, tam mają jeszcze własność prywatną, chociaż nie do końca. I było tylko kilkanaście lat wolnej Polski, no bo przypominam, że mówi się o dwudziestoleciu międzywojennym, no ale my w międzyczasie mieliśmy jeszcze wojnę z bolszewikiem, nie? Także tych lat, no to tam już 20 to się nie wyliczy, to bardziej właśnie tam 19 może, 18, zależy jak tam liczyć. I to jeszcze szła, oprócz tych wojen, które tam były, wojny z Rosją, z bolszewikami, to jeszcze była epidemia wtedy tej, jak to się wtedy, Hiszpanki nazywało.
Wielki kryzys jeszcze.
Wielki kryzys ekonomiczny, także wiecie, jakiejś takiej...
Inflacja też jak...
No, także jakiegoś takiego spokoju w tym dwudziestoleciu międzywojennym, tak historycznie to nazywając, to może było parę lat, że była w miarę jakaś stabilizacja na rozwój, jakieś nadzieje i tak dalej, nie? Także... Potem znowu katokomuna na kilkadziesiąt lat. Teraz no to, co jest te ostatnie 30 lat, nazwać to wolnym państwem, no
No, ma to atrybuty wolnego państwa, ale widzimy, że już coraz mniej.
Od wojny nie było.
No tak, no mówię, wojny nie ma, no ale ludzie też umierają masowo. Jest atak bronią biologiczną. Tu ktoś niedawno policzył, pani Hania Shen na Twitterze to też podała, że praktycznie co 2 minuty umiera kolejny Polak każdego dnia. Czyli my tu...
600 osób.
My tu sobie już prawie godzinę gadamy, no to zobaczcie, ilu ludzi umarło z powodu chińskiego wirusa. I zobaczcie, nikt nie ma ani siły, ani woli politycznej rozliczyć komunistów chińskich. Jeszcze nawet ten, nie Duda, tylko Putin, powiedział, że jedzie na igrzyska. Na igrzyska, do tych, którzy rozprzestrzenili na cały świat ten śmiercionośny wirus.
Czyli kraje Zachodu ogłaszają dyplomatyczny bojkot, a Andrzej Duda
Wybiera. Siedzi cicho. Ja w listopadzie już wysłałem.
Teraz będzie obniżał wiek emerytalny, słyszałem.
Dla kogo? Dla swojej żony, czy dla kogo?
Może dla siebie, bo on teraz pójdzie na emeryturę chyba po tych 2 kadencjach. Podobno Morawiecki się strasznie wnerwił.
Nerwił?
Tak piszą, nie wiem, nie znam.
Kamże, napisałem list do Dudy, czy wybiera się na to komusze święto do Pekinu. No już tam chyba z miesiąc jakoś tak nie odpowiada. No w przyszłym tygodniu jeszcze wrócimy
jeszcze
do...
Bo nie było promocji ogłoszonych na bilety.
Bo tu już wiecie, mówiliśmy o naszych...
Czeka na last minute.
...sąsiadach, mówiliśmy o Litwie, wspaniałej postawie, że to Litwa pierwsza ogłosiła ten bojkot dyplomatyczny. Dopiero potem Stany Zjednoczone, Australia, Wielka Brytania.
Nawet jakaś Belgia.
Teraz już Belgia, ale Austria, zobaczcie, Austria jest właśnie takim, powiedzmy, spornym terytorium między wschodem a zachodem. Przypominam, że Armia Czerwona zajęła Wiedeń i przez jakiś czas okupowała tam swoich szpiegów, no to do dzisiaj ma tam skolko ugodno. No i Austria, no to jest taka druga Finlandia, można powiedzieć, i ona tak tam Rosji nie podskakuje, nie? I od razu powiedziała, że nie. Oni żadnego, co prawda, dyplomaty nie wyślą, ale są przeciwni bojkotowi. No takie Salomony tam jakieś, nie? Salomonowe wyjście, bo tak, nie pojadą, ale nie bojkotują. Bo oni nie pojadą, bo się boją chińskiego wirusa. To akurat logiczne, no boż to z Chin
przecież produkowane. Ale może oni tam żadnych sportowców też nie wysyłają za bardzo. Bo to mało wtedy tak szału nie ma na olimpiadzie.
A to zimowe. W zimowych to...
No w zimowych to mają, to się walczą. Austria, to przepraszam, to pomyliłem.
Nie no, czy przepraszamy, tu sport austriacki, wszystkich narciarzy, skoczków i tak dalej.
Przejdźmy do drugiej części programu. Za chwilę porozmawiamy o tych... szczepieniach, nieszczepieniach, obozach, Auschwitz i tak dalej. Ale zanim to zrobimy, to zaprosimy Was na krótki materiał zapowiadający jutrzejsze warsztaty biblijne. Jutro bardzo ciekawe będą programy i o 13 w tym temacie, i o 19.30 wywiad z Joe Łosiakiem. Jak powtórzyć sukces ruchu oazowego, ksiądz Blachnicki i Joe Łosiak. Taki będzie tytuł warsztatów biblijnych już o 19.30. Zapraszamy też na godzinę 13 w tym temacie, a teraz zapraszamy na zwiastun tego, co się będzie jutro działo.
46 lat temu, w roku 1975, na tym dziedzińcu, być może tu gdzieś w tych krużgankach, doszło do najważniejszego spotkania w duchowych dziejach Polski. To tu protestancki misjonarz z Campus Crusade, Joe Łosiak, spotkał byłego ateistę, a dzisiaj księdza Blachnickiego. To tu ich marzenia, które mieli od Boga, połączyły się w jedną całość i dały ruch ewangelizacyjny na miarę historii Polski. Ruch ewangelizacyjny, który z przesłaniem o darmowym zbawieniu w Chrystusie, ze słowami Pisma Świętego, dotarł do setek tysięcy, a być może ponad miliona Polaków. Polska w tym czasie była pogrążona z jednej strony w ciemności komunizmu, z drugiej strony w ciemności rytuałów katolickich. Polacy nominalnie byli katolikami, ale absolutnie nie znali Biblii, absolutnie nie rozumieli zbawienia w Chrystusie. Polegali na księżach, na sakramentach, na dobrych uczynkach. O Chrystusie prawie nikt nie mówił. A kilka lat po tym spotkaniu z 75 roku o Chrystusie mówiła już cała młoda Polska. Pytanie: jak powtórzyć ten sukces? Jak znowu dziś rozpalić płomień ewangelizacji Polski, żeby zajaśniała jeszcze większym płomieniem niż ten, który rozpalili ksiądz Blachnicki i Dziołosiak.
Jutro o 13:00 wywiad, a o 19:30 dyskusja. Chcesz jakoś specjalnie zaprosić na te jutrzejsze programy?
No Czarek tu powiedział przed chwilą, że to nie wybory zmienią Polskę. To właśnie postawa, zmiana postawy serc każdego Polaka, czy przynajmniej większości Polaków, którym zależy na ojczyźnie. Dlatego każdy, kto myśli o zmianie Polski, o tym, żeby ten nasz tragiczny los odwrócić. Dzisiaj sobie w takim trochę żartobliwym tonie mówimy o tym, jak Polska się pogrąża, jak Polacy są prowadzeni na zgubę, jak Polacy są niemiłosiernie okradani przez kolejne rządy. Ale najważniejsze jest pokazanie rozwiązania. Jutro będzie dzień właśnie wskazywania na rozwiązania. Najpierw o 13:00 będziemy rozmawiać, jak to się udało w ciemnej komunie w latach 70., 80., a potem w tym samym składzie poszerzonym jeszcze o innych pastorów i ludzi, którym zależy na zmianie Polski, o 19:30 będziemy dyskutować, jak tę historię na nowo rozpalić dzisiaj.
To o jutro o 19:30. Przy tej okazji zachęcamy Was też do wsparcia telewizji Idź Pod Prąd. idźpodprąd.pl/wsparcie. Tam możecie zobaczyć, jak nas wesprzeć. Przypominamy o akcji pastora Chojeckiego comiesięcznej, żeby takiego challenge'u, żeby 1000 osób wspierało telewizję Idź Pod Prąd, 1000 gitar, żeby grało, tak to mówimy. Na dzisiaj mamy 485 osób, 485 gitar nam zagrało w grudniu. Zostało jeszcze niecałe pół miesiąca, także jeżeli to, co tutaj widzicie, się Wam podoba, jeżeli chcecie, żeby Idź Pod Prąd funkcjonowało na dobrym poziomie, zachęcamy Was do wsparcia. Tak jak mówiłem, idźpodprąd.pl/wsparcie. A teraz porozmawiamy o Konfederacji, o tych szczepieniach. To ostatnio jest temat, który rozgrzewa. Manifestacja Konfederacji, w której wzięli udział posłowie Konfederacji. Tam jest Braun, na tym zdjęciu Berkowicz, Dziambor, Winnicki zdaje się też.
No i Korwin tam.
Korwin, szczepienia czynią wolnym, czy czyni wolnym, chyba tak jest tu napisane. No, jedni mówią, że to dobrze, no, że to ma sens, no bo jest właśnie ten przymus wprowadzany, czy tam zamierzany, i że tam holokaust, że nazizm to też się zaczyna od jakichś takich miękkich przymusów. No, inni mówią, że jest to, no, jest to kpina, jest to coś skandalicznego, no bo tutaj kwestia jest szczepień, a tam mowa jest o śmierci, o obozie koncentracyjnym, gdzie
i tak się ci konfederaci dobrowolnie do tego obozu zapisali, bo się zaszczepili. Się,
ale nie wiem, czy oni mówią, że teraz będą zabijać, czy no, senator, w gazie gazować za brak szczepienia?
Warto podkreślić, że jacy to są obłudnicy i obrzydliwi ludzie pod względem moralnym. Jacek Bury, senator, nasz też kolega z dawnych lat właśnie z ruchu azowego, teraz twierdzi, że jest ateistą albo agnostykiem, nie wiem, bo tam te wersje
to w zależności od wywiadu
się zmieniają, ale w każdym razie twierdzi, że nie jest chrześcijaninem, choć poleca czytać Biblię, nie? To taka ciekawostka, że zobaczcie, że te jednak ślady tej odnowy duchowej, która nastąpiła dzięki Dziołosiakowi, księdzu Blachnickiemu oczywiście i setkom czy tysiącom już anonimowych postaci, animatorów czy misjonarzy amerykańskich, protestanckich, którzy wtedy przyjechali, by szkolić te grupy katolickie, że to do dzisiaj, zobaczcie, skutkuje. Jeszcze parę innych tajemnic, może kiedyś przy okazji, może sam Dziołosiak wam powie, kto z dzisiejszego establishmentu, z ludzi z pierwszych stron gazet był zaangażowany w ruch azowy, to też może się
wracając
jeszcze
do tematu
zdziwicie. Konfederacja to, jak mówiłem, ludzie najbardziej obłudni w tym obszarze dzisiejszego Sejmu. Ten sprawa szczepień, bo tak jak mówi senator Bury, oni wszyscy zaszczepieni, a tu udają antyszczepionkowców, nie? Także jest to obłudne, bo jeśli oni by byli osobiście przeciwnikami szczepień i...
Ale oni powiedzą, że oni są przeciwko przymusowi szczepień.
No nie, wcześniej byli też przeciwko szczepieniom, także tutaj to jest taka tylko próba jakiegoś retorycznego zbijania argumentacji, ale proszę sobie przypomnieć, że ja mówiłem wielokrotnie, że Platforma, przepraszam, to jest prawie, że to samo, tylko tak w innym opakowaniu, bo Korwin pomagał przy pierwszym sukcesie wyborczym Platformy, używając do tego UPR-u, ale to przejęzyczenie rzeczywiście tu mnie prześladuje, że Konfederacja ma szansę odegrać poważną rolę polityczną, jeśli by się odcięło od agentury komunistycznej. I tu przede wszystkim mówiłem, że należy odrzucić tych ludzi, którzy kompromitują tę formację, tak jak kompromitowali wcześniej UPR. My w UPR-ze, bo tam działałem przez pewien czas dość aktywnie, pozbyliśmy się Korwina, nie? Doprowadziliśmy do tego, że odszedł z partii i tam założył jakąś konkurencyjną partyjkę, to się później tam co parę lat jakoś zmieniało i tak dalej. W końcu tam gdzieś na plecach Kukiza dostał się do Sejmu. Jeśli tych ludzi się nie pozbędziecie, takich jak Korwin, Braun i jeszcze paru tego rodzaju, to oni będą was kompromitować. Będą wam różne antysemickie ekscesy przypinać. Tutaj też mecenas Turczyn tu na swoim Twitterze, że tak powiem, karci Konfederację za to wydawnictwo Brauna. Nie będziemy tego reklamować, dziadostwa, ale no, tylko mówię, że to nawet szczerzy zwolennicy, bo tu Andrzej Turczyn przyznaje się, że on by chciał głosować na tę partię, ale to nawet on widzi tutaj i publicznie zwraca uwagę Konfederacji, żeby się odcięła od tego typu zachowań, to zobaczcie, ci starzy ludzie mają już młodych pomocników, nie? Tu ogromne, ogromne rozczarowanie tym posłem Dziamborem, nie?
Który COVID-a ciężko przeszedł.
Który sam przeszedł, no i że w takich szopkach bierze udział. W takich szopkach, nie żebym deprecjonował wagę i obrazę tego, co oni zrobili, tylko mówię o teatrzyku, który oni odgrywają. Sami się poszczepili, jak mówi senator Bury, a chcą...
Dziambor mówi, że się szczepi na wszystko, co się da.
No to już właśnie, nie? A tu nagle mówi, że to jakiś...
Ale uważam, że w tym przypadku, gdy trwa proces poznawania tej choroby i poznawania tej szczepionki, nie powinniśmy być do niej zmuszani. Tak się tłumaczy już po tym Rzeczpospolitej.
No już niech się tam tłumaczy, ale dokończę tylko to zdanie, że widać, że tacy ludzie, którzy już na sztywno są związani z komunizmem i Moskwą, jak Braun czy Korwin, wychowali już swoich następców. Jest taki fajny filmik, gdzie jeden z internautów powiedział, no nadajcie tytuł tej scenie i tam...
Jak stoją, tak.
Stoi towarzysz Braun z taką Winnicki. Durną miną, z jeszcze głupszą miną Winnickiego, nie? I tam są
tak, różne... dobrą minutę stoją, nic się
tak,
nie używają.
I takie różne głupie miny robią, to normalnie jak kiedyś było ministerstwo jakichś tam dziwnych kroków, to tu ministerstwo głupich min, oni obaj, ojciec z synem po wywiadówce, tak słyszałem, taki, ja mówię, wazmiłasz w Moskwu, nie? Że oni tam na stopa, tam, no takie różne tam podpisy są pod tym. Widać, że te stare tryki, te stare capy wychowały już młodych następców. Czy im tam podsunęli tych młodych następców? No i tu smutek, że no taki tam poseł z Trójmiasta, no tam nawet wydawało się, że może on tam trochę ma oleju pod sufitem i że będzie prowadził tę część Konfederacji, która się będzie odcinać od właśnie ruskiej agentury i takiego kompromitowania tego elektoratu, no to on razem z tymi starymi capami odgrywa taką szopkę podobną do tego, co w Kaliszu Furażerka i spółka robili. Nie? Czyli zobaczcie, ci wyznawcy, czy tam ci tam, co głosują na Konfederację, ta formacja nie może odnieść sukcesu. Ona jest zaprogramowana jako margines. I dlatego przed każdymi wyborami, kiedy UPR coraz bardziej tam szedł w sondażach, jakieś fajne hasła, jakieś fajne rzeczyśmy robili, zawsze wychodził Korwin parę dni przed wyborami i odstawiał szopkę. I mówił o Hitlerze, mówił o chorych dzieciach, i mówił jakieś...
No,
i zaraz spadały
bo
sondaże.
Tutaj z kolei w Polsce, myślę, to lobby antyszczepionkowe jest duże i oni myślę, że właśnie z premedytacją idą w tą stronę, tak. Bo wiedzą, że tak. Idąc, będąc taką twarzą tych antyszczepionkowców, antylobbowców, zyskują poparcie sobie w tej wąskiej, ale nie tak wąskiej, wystarczającej dla nich grupie.
Właśnie o to mi chodzi. Pokazaliśmy przykład czeski.
Zobaczcie, tam udało się postkomunę odsunąć od władzy, nie? I zjednoczyli się wszyscy. I nawet tam o takich nazwach jak piraci czy coś takiego, nie? To jednak byli kierowani już przez ludzi, którzy widzieli interes państwa i widzieli interes w zbudowaniu szerokiego bloku. Przecież Konfederacja przez tego typu akcje i kilka innych podobnych, ona się spycha na margines. Tak, oni wejdą może do Sejmu z poparciem 8% plus minus, nie? Tak jak im tam dadzą. Oni będą brali na kochanki starczy, na te tabuny dzieci Korwina starczy, tak. Ale dla Polski zerowa wartość, nic, tylko pokrzyczą. I oni wiedzą doskonale, że w takim teatrzyku dla was występują. Za ciężkie pieniądze, nam wyrwane pod przymusem w podatkach z kieszeni.
Myślę, że oni też myślą z kolei, że jakby poszli szeroko, no to może by byli tacy jacyś miałcy i tak dalej i by się w ogóle nie dostali. Tak się bronią.
No, ale się byłby dostali. Mniej więcej taki sam.
Ale się dostali.
Ale dostali się na 447 właśnie.
Ja rozumiem. Na jakieś takie, no, tak, no to przecież myśmy mówili. Dostaliście się na durnocie swojej, na pewnej durnocie waszego elektoratu, który udało się wam, że tak powiem, zmanipulować i straszyć Ameryką i robić to, co nawet komunistom się nie udało, czyli manifestacja pod amerykańską ambasadą. Ale jeśli pozostaniecie w tym ruskim grajdołku, to dalej będziecie marginesem folklorystycznym. Dlatego mówiłem, odrzućcie ruską agenturę i zbudujcie prawdziwie wolnościową partię.
No a co ta scena brał na Zwinińskim, to mi się kojarzyło. Miałem wrażenie, że oni właśnie tak zapowiedzieli ten atak Żydów na Polski, no i teraz tak czekają.
Patrują. Nie ma jakoś na razie, no. No ale wróćmy do tych szczepień, do tego przymusu.
Ja bym to dał taki tytuł, głupi i głupszy.
No różne tutaj no to, można zobaczyć.
To ciekawe memy.
To są też, ale to mniej więcej ten sam
ale
poziom.
Ale ja wymyśliłem, nie zerżnąłem.
Na konferencji Łukasza Mejzy też taki siłasz.
To
też jest.
Mojże.
Nie, Wilczur. Nie wiem, czy profesor, czy doktor.
Doktor Wilczur.
Doktor. Ale wróćmy do tych szczepień, do tej tam segregacji sanitarnej, no różnie oni nazywają to. Co byście powiedzieli, no bo gdzieś tam ten przymus szczepień, no jedni by chcieli, drudzy by nie chcieli, jedni mówią, że to wolność, tak, no bo że mam wolność się szczepić, no ale też tak sobie myślę, że widzimy i to nie są jakieś tam wyjątkowe przypadki, że ci z kolei, co się nie szczepią, trafiają później do szpitala, no i potem ktoś stary, kto miałby pójść do szpitala, ginie i to nie jest teoria, tylko to są...
Stary czy młody, no
wiesz, no bo nie ma miejsca i jest mu odmawiane, pan jesteś za stary, nie będziemy pana leczyć, no bo mamy pełny szpital.
Pasmo tragedii chyba ze szpitala onkologicznego we Wrocławiu, o ile dobrze pamiętam, antyszczepionkowcy, 7 dzieci z różnych małżeństw, nie? Ale to akurat ta grupa antyszczepionkowców, wszyscy byli antyszczepionkowcami, nie szczepili się. Ich dzieci przeszły raka, zostały wyleczone z raka. Transfuzje, przeszczepy, różne rzeczy. 7 dzieci. I od rodziców zarazili się COVID-em. I wszystkie dzieci zmarły.
Jak? To w takim razie powinien być ten przymus szczepień? No bo już teraz ma być jakoś chyba tam dla żołnierzy, tak? Dla medyków, chyba na dla nauczycieli.
To dla żołnierzy to dość, myślę, to oczywiste, że to już wojsko decyduje o takich rzeczach i to nie pierwsze szczepienie, które żołnierze muszą odbywać.
Każdą misję to mają tam całą listę.
Tężec, Delbeta, wszyscy po kolei szli, jak się szło do wojska i tam nie było żadnej gadki, ani tam...
Ale co z obywatelami?
W podstawówce za parę szczepień też było, tam się nikt nie pytał, trzeba było się szczepić i już. Także to nie jest tak, że teraz się wprowadza przymus szczepień.
No a to oni powiedzą, że tam wtedy dawna. To były szczepionki,
tylko tak,
tam
tylko pan Dziambor powie, że tamte są takie bardzo przebadane, a teraz nie jest przebadana na paru milionach ludzi, tylko...
Oczywiście każdy przymus jest, że tak powiem, budzi opór czy sprzeciw moralny, nie? Na przykład no, obowiązkowa służba wojskowa też budziła sprzeciw moralny, nie? No, obowiązkowa jazda po prawej stronie też u niektórych, ale z rzadka, nie?
Pasy przecież też kolejne.
Co jakiś czas ktoś tam próbuje lewą stroną autostradą, nawet słyszałem o takich przypadkach, nie?
Tu wszyscy jadą pod prąd.
Społeczeństwo zurbanizowane musi mieć regulacje przymusowe, bo inaczej ludzie by się pozabijali. Nie? Właśnie na przykład to, że jeździmy prawą stroną, w krajach anglosaskich lewą stroną, znaczy w części krajów anglosaskich, tam trzeba by powiedzieć. Nie? I nikt z tego powodu nie robi jakichś tragedii. Nie? Podobnie wiele przymusów, i to bardzo uciążliwych, jest obecnie. Na przykład przymus ZUS-u, co do którego wszyscy wiemy, że tam nic z tego nie będzie, że to jest wyrzucanie pieniędzy, nie? I to kilkudziesięciu procent naszych zarobków. Nie? Teraz jeszcze przez rząd w ramach tej swojej tarczy Polski Dziad, czy jak to się tam, Polski Ład, Nieład, chce jeszcze zniszczyć te ostatnie przyczółki ratowania się przed wysokim ZUS-em czy składką zdrowotną. Nie? Mamy przymus ubezpieczeń, odpowiedzialności cywilnej w samochodach. Mamy przymus badań technicznych pojazdów.
No ale to są, oni powiedzą, że to są jakieś przymusy, które cię tam nie zabiją.
A czekaj.
Szczepionka można.
Przymus dzieci, posyłania dzieci do państwowej szkoły. Można powiedzieć, ideologicznie stracić dziecko. To badania amerykańskie pokazały, że to właśnie...
No ale to możesz wybrać edukację domową.
No na razie możesz, ale na przykład w Niemczech nie możesz.
No ale
nie?
W Polsce możesz.
No tak, no tylko pokazuje, że społeczeństwa Zachodu mają wiele przeróżnych przymusów i jakoś nie widziałem, żeby się tu specjalnie...
Ale to chyba ty nie jesteś za przymusem właśnie.
No nie jest. Ale dziwię się, że akurat dyskusja o szczepionkach tak bardzo rozgrzewa emocje. To jest pytanie, dlaczego decyzja na przykład o tej szczepionce, a nie o innych, to tłumaczenie pana Dziambora, że on się na wszystko jak leci szczepi, a na to też się zaszczepił, chociaż będzie przeciwnikiem tych szczepień. Nie, czy coś takiego, bo to już nie rozumiem tego bełkotu. Dokładnie. Dlaczego akurat szczepionka na COVID budzi aż takie emocje? Nie? Czy potraficie odpowiedzieć na to pytanie? Dlaczego szczepionka na tężec, czy na grypę, czy na coś innego nie budzi takich emocji, a szczepionka na COVID budzi takie emocje?
No wcześniej nie było takiej chyba nigdy dezinformacji, jeśli chodzi o choroby jak na COVID. Ja też sobie myślę,
że ona takiej... tak sama nie budzi. Tak?
Sama nie budzi.
Sama by nie budziła.
Aż tak sobie pomyślałem, że gdyby, powiedzmy, była prywatna służba zdrowia, to te problemy trochę by były rozwiązane, bo jeśli jest prywatna służba zdrowia, to nie jest zwykle tak, że chodzisz do lekarza i płacisz za każdą rzecz, tylko masz jakiś abonament, płacisz, czy firma, czy tak, pracodawca,
jakieś ubezpieczenie,
opłaca tylko jakieś tam ubezpieczenie, dobrowolne. Ściąga ci z pensji i gdzieś tam jakiś pakiet tych usług masz. I myślę, że gdyby była prywatna służba zdrowia, to zaraz taki ubezpieczyciel by powiedział, jak
jeden
się nie szczepisz,
kosztuje
no
tyle.
To tam płacisz $300, powiedzmy, miesięcznie, czy tam
już
ileś.
Chciałeś ten scenariusz zrealizować z lat 80., żeby powiedzieć, a wojna Ameryce i na drugi dzień się poddać, już żeby dolary
tu były. Czyli jak się zaszczepisz, no to powiedzmy masz całą stawkę, a jak się nie zaszczepisz, no to musisz zapłacić 10 razy tyle, bo ryzyko, bo to jest oczywiste, to każda firma ubezpieczeniowa sprawdza ryzyko, liczy to się matematycznie liczy,
w Austrii...
że ryzyko wzrośnie ci tam kilkadziesiąt procent na ciężki przebieg.
Słuchaj, to
i zaraz by się ci antyszczepionkowcy no albo skończyli,
ty mówisz...
albo by musieli zapłacić 100 razy tyle, 10 razy tyle ty i by mówisz... zaczęli się zastanawiać.
Ty mówisz o poważnych sprawach, nie o opłacie za ubezpieczenie. Austriacy zaczęli się masowo szczepić, były jakieś wielogodzinne kolejki, kiedy wprowadzono obowiązek pokazania szczepienia przed wejściem do knajpy, czyli żeby
ale
zjeść...
górale, nie wiem, czy wiesz, też się zaczęli szczepić. Bo właśnie Austria wprowadza, oni w Austrii, w Niemczech tam pracują.
I tacy Tyrol taki jakiś im się tu...
I nagle, wiesz, i nagle Zakopane się zaczęło szczepić.
Ale to chyba coś z turystami ma jakiś związek, czy nie?
Ja czytałem, że właśnie, że wielu z nich pracuje właśnie.
Wielu z nich gdzieś wyjeżdżają.
Także to jest jedna wielka chucpa, ten cały ruch antykowidowy. Nie? To jest moim zdaniem związane z dezinformacją tych, którzy ten COVID po świecie rozprzestrzenili. Ja przypominam, że tu wielokrotnie i od dawna pokazywaliśmy książkę amerykańskiego generała, pilota, tych najnowocześniejszych, latających skrzydeł i tak dalej, generała Spaldinga. Był też kilkukrotnie i w naszej redakcji gościem, i także był gościem specjalnym zjazdu Idź Pod Prąd. Nie? I ta książka, którą tu widzicie, Niewidzialna Wojna, można sobie jeszcze ją zamówić, żebyście sprawdzili. Ona jest napisana przed pandemią chińskiego wirusa.
I tam generał Spalding mówi o rozmowach czy dyskusji, jaka na takich wewnętrznych gremiach toczyła się wśród komunistycznych chińskich generałów tej Armii Czerwonej. No ona tam może nie czerwona, tylko innego koloru, ale już tam pies ją trącał, jak to się mówi. I oni mówią tak, no atomem nie zaatakujemy. My jesteśmy za słabi technologicznie, jeśli my byśmy wysłali rakiety, zanim one dolecą, nas już nie ma, nie? No to już to nielzia. No co możemy zrobić? Czołgami? No cóż, tak ocean, nie bardzo. Lotniskowca, to mamy jakiś stary Ru-5 ruski przerobiony. Teraz ja mówię o latach 90., końcówce lat 90., nie? Tam i początek 2000. Jedyną bronią, oprócz oczywiście propagandy, uzależnienia, szpiegów, wykradania technologii, bo to robią cały czas, ale żeby zdestabilizować Zachód, żeby pokonać Zachód na ich terenie, jedyną bronią, jaką możemy zaatakować Zachód, jest broń biologiczna. Czyli choroba, czyli wirus lub bakteria jakaś, nie? I o tym generałowie mówili otwartym tekstem. Generał Spalding pisze o tym przed 2019 rokiem, nie? Czyli kiedy już pierwsze ślady były chińskiego wirusa, nie? Zobaczcie, że w roku 2000 zebraliśmy ponad 100 tysięcy podpisów. Przy petycji do Donalda Trumpa wtedy jeszcze, żeby pociągnąć komunistyczne Chiny do odpowiedzialności za rozprzestrzenienie koronawirusa. Nie? Teraz ten wariant z nowa sprawa, wariant z RPA, który się nagle pojawił. Nie? Naukowcy, biolodzy, którzy wierzą w teorię ewolucji, no badają ten nowy wariant, to chyba ten, jaki to tam, bo już mi się myli, Xi, czy...
Właśnie Xi nie może być.
Nie, no absolutnie Xi.
Mao nazwy?
Mao, tak wariant Mao Zedong, nie? Badają i tak patrzą, patrz, 50 mutacji nowych, no fajnie, 30... żeby obejść ten kolec, właśnie na którym budowana jest ta szczepionka, których antyszczepionkowcami jest zaszczepiona Konfederacja, nie? To tak, zobaczcie, tu Konfederacja, tak całkowicie przypadkowo i tu przypadkowe 30 na 50 mutacji. Do tego jeszcze 12 związane z tym samym obszarem, tylko nie bezpośrednio z kolcem. Czyli ponad 40 mutacji na 50 związanych jest z obejściem szczepionki. Czysty przypadek. No bo teoria ewolucji twierdzi, że nie ma tu żadnego projektu, nie ma projektanta, same przypadki. Noż to i tu musieli stwierdzić. Przypadki. No ale inni naukowcy mówią, słuchajcie, no to taki mówicie przypadek, a weźcie, zobaczcie, że ten wirus, który zmutował, to wiecie, z którego roku pochodzi? Nie sprzed miesiąca. No tak, no bo jak mamy nową mutację, no to tam... powinien mutować jakiś wirus świeżutki, nie? No se tam zmutował raz, później hop, siup, mu tam noga jeszcze, jakiś kolec, róg mu wyrósł bawoli, nie? Tak jak temu, co szturmował tego już teraz, już tam grzecznie płacze i tak dalej, nie? Patrzą, porównują, mówi, ty, ten nowy wirus...
taki podobny do starego.
To on zmutował sprzed półtora roku, z 2020 roku. Wow. To jak? Przecież choroba trwa...
Przecież on się tak uchował.
2-3 tygodnie trwa choroba. I tak. Ma ponad 80% mutacji związanych z tym, żeby ominąć działanie szczepionki. I wirus pochodzi sprzed półtora roku, na którym te mutacje się dokonały. Teoria ewolucji...
To jest ewolucja skokowa.
Skok na głupotę. Tych, którzy no, ale tak to tłumaczą. Wracając... Wiesz, jak oni wymyślili? Że był se taki chory, który półtora roku
chorował,
ledwo żywy, już ledwo zipał, ale półtora roku wytrzymał. I ten wirus mu tak, ciach mu tu wskoczył półtora roku temu. I nie zabił go, chociaż on był ledwo żywy. I se tam hulał, on go tam dożywiał, imprezy, bankiety i tam se mutował przez półtora roku. I po półtora roku...
Nikogo w tym czasie nie zaraził?
A gdzieżby kogo miał zaraził? Tak se leżał i mutował, a nagle wirus Xi wyskakuje w RPA. No to jak ktoś chce w takie kucypały wierzyć, to niech wierzy. Ja tylko pokazuję. To jest chiński projekt. To jest projekt chińskiego laboratorium komunistycznego. Wuhan. No to już wiadomo, nie? I oni projektują kolejne mutacje. No i tyle.
A Polacy umierają. Tutaj możemy jeszcze raz przywołać panią Alicję. Ona na Twitterze podaje dane GUS-u. W całym 2020 roku w wypadkach drogowych zmarło prawie 2,5 tysiąca osób. W całym roku. 5165 popełniło samobójstwa. A w ciągu jednego miesiąca, od 16 listopada do 16 grudnia 2021, 11 419 osób zbarło z powodu COVID-19. To nie są żarty, bo to są naprawdę duże liczby, jak się tego tam nie widzi.
Co dwie minuty kolejny Polak umiera.
I... Możemy pokazać jeszcze też statystyki, Łukasz Pietrzak z kolei, no bo te szczepionki, no one okazuje się, że nie chronią przed zachorowaniem. No ale jeśli chodzi o śmiertelność, no to tutaj dane pokazują, że rzeczywiście no, jest duża różnica. Tutaj na przykład pokażmy, dajmy na ekran cały, to są dane od 1-2 stycznia, czyli ktoś powie, no jeszcze, że na początku tych szczepień było mało, ale myślę, że te proporcje wcale wielce by się nie różniły, nie? A tutaj widzimy, że tutaj na górze macie osoby zmarłe zaszczepione w pełni, pod spodem są osoby niezaszczepione zmarłe, no i tutaj w tych największych przedziałach, czyli gdzieś od 65 do 95 roku życia, no to tych zaszczepionych też trochę zmarło, bo tutaj jest gdzieś około 4,5 tysiąca, tak delikatnie licząc, no ale tych niezaszczepionych to w tym czasie zmarło tam 45 prawie tysięcy, tak, także dużo więcej, także jakoś ta szczepionka dlatego chroni jednak przed
śmiercią. Ja polecam, jeśli ktoś chce w ogóle się dokształcić, bo się jeszcze boi, są bardzo dobre wykłady na YouTubie Centrum Nauki Kopernik. Jak układ odpornościowy reaguje na szczepienie, profesor Piotr Trzonkowski, i jak rozwija się odpowiedź immunologiczna przeciw SARS-CoV-2, profesor Jakub Gołąb. Oni tam dość prosto, ale też nie powierzchownie tłumaczą, jak działa ten układ, jak działa ta szczepionka, i można zrozumieć, dlaczego no, nie zadziała zawsze tak, że to nie jest tarcza czy pancerz, który chroni przed wszystkim, ale na ile pomaga walczyć z chorobą. Myślę, że dość ciekawie, a nie bardzo długie.
No, ale Czarek. Polacy niestety wolą się dokształcać gdzieś tam, no właśnie, na Facebooku. Ja ostatnio widziałem na Twitterze,
jak... tam nie ma dużo.
Pani chyba Socha, to jest tam asystentka Brauna, została zaorana przez jakiegoś właśnie specjalistę od mikrobiologii. Tam ją pytał, jaki jest jej zawód. No ona twierdziła, że matka, no ale on pytał, jaki jest wyuczony. Ona nie chciała powiedzieć. Okazało się, że ona jest sprzedawcą ubezpieczeń społecznych.
Noż to teraz sprzedaje antyubezpieczenie.
No. A tutaj się wypowiada właśnie o mikrobiologii. Tamtymi profesorami to rzuca tak, wiesz, na prawo i na lewo.
Czarek podał bardzo prosty apel. Chcesz się dokształcić? Jest możliwość. Myślę, że nawet z naszych widzów skorzysta z tego co najwyżej kilkadziesiąt osób. Jeśli byś nawet ogłosił w całej Polsce, ten nawet w telewizji, w TVN-ie i w TVPiS razem by się udało, nie, takie ogłoszenie puścić, to może z 10 tysięcy ludzi, tak szacuję, nie wiem, obejrzałoby te wykłady. Za to 10 milionów Polaków wejdzie na stronę Mietek kontra Masoni i tam zdobędzie potrzebną chińską wiedzę. No i tyle. Całe to zamieszanie z propagandą antykowidowską, bo przecież myśmy już od 2 lat mówili, że tu, jeśli to Chińczycy wypuścili to badziewie, to wypuszczą też dezinformację. I pamiętacie przecież było, że to Amerykanie stonkę zrzucili, że COVID-a nie ma, że to jest pandemia, że to, że tamto i tak dalej. Teraz chyba się już zaczyna ten czas powoli, gdzie powinny być te wymierania, bo była też takie proroctwo.
Oni teraz przedłużają, także to do 2 lat już doszli, ja co najmniej.
Takie proroctwo rok temu,
o szczepieniu,
że kto się zaszczepi, to tam za 2 lata już będzie w piakie.
No ja słyszałem, że też nie jesteś człowiekiem,
tak, że już zmienia się DNA i już nie ma praw człowieka, też takie kucypały, i to dostawałem od chrześcijan, także od naszych widzów, takie naprawdę, no myślę, no tak. A znałem tych ludzi niektórych, jakżeś ty zgłupiał.
Nie? To kiedyś słyszałem, jak Gosia Kubicka zaorała takie twierdzenie, jak stwierdziła, no to zgodnie z tą teorią, to każda infekcja wirusowa powinna nam zmieniać DNA, to już po tych, wiecie, żyjąc tam ze 30 lat, to już byście byli normalnie komarami.
Wiecie, w ogóle generalnie życie trochę zmienia też tam ekspresję genów i takie.
Jest taki katolicki ksiądz, pustelnik jakoś, Galus. Chyba. Nie, Galus się nazywa, tam nie wiedzą co...
Galus, czyli kogut.
Może i tak.
Może powinieneś Galua jakoś mówić.
Galua. W no dobra, przepraszam, nie dworujmy sobie. I on tam kompletnie odleciał, w jakiejś tam pustelni siedzi, kucypały opowiada. Biskupi oczywiście tam nic z tym niewiele mogą zrobić, nie? Nawet Watykan się wypowiada. Niestety, podobne kucypały jak ten ksiądz, to opowiada też część pastorów protestanckich, nie? Ja sam słyszałem, nie? Różne takie bzdety. Także naprawdę komuniści poszli szeroko. Poszli szeroko, żeby każde środowisko zainfekować. Albo podzielić, bo te podziały przecież nawet przez rodziny przeszły, albo przeciągnąć na stronę dezinformacji komunistycznej. Nie? I dlatego chcę, żebyście państwo rozumieli, jaka jest natura tego sporu. Ona nie jest materialna. Tu nie chodzi o fakty. Tu chodzi o podburzenie emocji i o destabilizację społeczeństw Zachodu. Tak zresztą mówiłem na zjeździe Idź pod prąd w 2020 roku.
Tak.
Mówiłem, że jeśli to Chińczycy zaprojektowali, ja mówiłem wtedy, że prawdopodobnie...
Gdzieś tam w maju chyba.
To się odbije, to jeszcze było pół roku do wyborów. Tak. Że Trump przegra wybory przez to. Że oni to zaprojektowali, żeby w sposób długotrwały wyniszczać Zachód. Czyli nawet jak się pojawiła szczepionka, to zrobią materiały antyszczepionkowe, żeby Zachód nie zatrzymał tej pandemii. No i nie zatrzymuje. Dlatego zastanów się. To do naszych widzów, którzy jeszcze nie ogarnęli się w temacie, w czym biorą udział. Zastanów się, czy to, co robisz na fejsiku, to nie jest czasem służenie ruskiej, chińskiej, czyli inaczej komunistycznej dezinformacji. Jeśli nie wiesz, nie jesteś specjalistą, podejmij decyzję, jaką tam ci twój rozum, twoja wiedza pokazuje, ale nie bierz udziału w dezinformacji w mediach społecznościowych. Zatrzymaj się. Nie wiesz, nie masz pojęcia. Zobacz, jak Korwin, Brown, ile razy już okłamywali ludzi, ile razy prowadzili w stosunku do Moskwy. To teraz jak myślisz, gdzie prowadzą? Do wolnego świata?
Tym apelem zakończymy nasz dzisiejszy program. Przypominam jeszcze raz, tutaj redaktor Kłosowicz poleca Centrum Nauki Kopernika na YouTubie, jak układ odpornościowy
reaguje na
szczepienia. Macie na czacie, można kliknąć, obejrzeć, nie boli. Myślę, że lepsze źródło niż jakieś facebookowe.
Czasem boli, jak człowiek słucha czegoś, co jest niezgodne z jego dotychczasowym poglądem.
Byłem, tak?
Po prostu taki jest psychologiczny system, no ale trzeba się czasem przełamać i posłuchać. No.
Także polecamy jeszcze raz. Co jeszcze z ogłoszeń? Sklepik. Nowa płyta z myślą o najmłodszych. Piosenki, bajki, programy dla dzieci. Tutaj mamy pod ladą.
Spod lady.
To jest
znowu
płyta DVD.
Wracamy do
cena 15
złotych. Starych, dobrych, komuszych czasów.
Są piosenki, są bajeczki, przygody Romka, są słuchowiska, są też całe programy dla dzieci, także jeszcze raz polecam. To jest chyba DVD, czyli można oglądać.
Tak wyliczyłeś, że tutaj około 4
tak
godzin.
Tak szacowałem, tak spojrzałem i patrzę, że jest co oglądać. Cena 15 zł. Poza tym obowiązuje rabat 20-20% na wybrane książki i kartki świąteczne. Zapraszamy sklep.idźpodprąd.pl. Jutro zapraszam na 19.30, szczególnie właśnie warsztaty biblijne, ksiądz Blachnicki, Joe Łosiak, także na 13. Co jeszcze? Dzisiaj o 18.00 Idź pod prąd, dogrywka. Jeszcze do końca nie wiemy, co będzie tam wyświetlane, bo są dwa bardzo ciekawe programy, które konkurują, także nie powiem wam. Dwóch naraz nie puścimy, także trzymamy was w niepewności. O 18.00 zapraszam. O 20.30 Studium Ewangelii Jana po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego. Bóg wysłuchał dwóch modlitw jednocześnie. To zmieniło Polskę, a także kartka z kalendarza Piotra Stkowicza. Wydarzenia z 1918 roku. Przypominamy jeszcze raz o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd i żegnamy się z państwem. Przypominamy o polubianiu naszych produkcji, o subskrypcji naszego kanału.
No ja jeszcze nie pozwolę tu się pożegnać, bo chcę wam coś pokazać. Mam taki już historyczny
kubek. Jak wiecie, część naszej redakcji odbyła taką tournée, tak powiem, bo dzisiaj dużo o teatrach, o artystach, to niech i tak będzie. Po wschodnim wybrzeżu także dotarli do Chicago. Mieli wiele bardzo, bardzo ciekawych rozmów. To była typowo duszpasterska wizyta. Powiem wam, że w wyniku słuchania naszych programów nawracają się nawet Czesi. Pozdrawiamy naszego brata w Chrystusie, już nawróconego do Jezusa Czecha, który mieszka w Stanach Zjednoczonych, Jakuba. Także to podsumowanie już troszeczkę słyszeliście na naszych programach. Ja chciałem pokazać właśnie ten kubek, który dostałem od Polonii. Oczywiście wiele jeszcze innych prezentów. Część już mi zjedli, wypili, zakąsili wszystko na mnie. A tu mam taki historyczny kubek. Tu jak był przewożony przez granicę, to nawet na tej kontroli celnej tam celnik sprawdził, czy... No, ostatni prezydent to Trump. To mój prezydent tam, także widać, że no te...
Niestety nieaktualny ten kubek.
Ten jest nieaktualny, tak mówię, że to już jest historyczny, to już jest zabytek, no bo już tu Biden powinien się zmieścić, a tu się wziął, nie zmieścił na tym kubku. Także to wartość lepiej. Historyczna, ale od razu powiem dobrą nowinę dla Polonii w Kanadzie, też oczywiście tej wschodniej, bo to wiecie, być w obu częściach, zachodniej i wschodniej, to się nie da jednocześnie, może kiedyś się do Calgary wybierzemy. Na razie Montreal, czyli widzowie z okolic Montrealu, piszcie do nas kontakt@spodprat.pl, bo za parę dni kolejna grupa z naszej redakcji jedzie właśnie w wasze okolice. Będzie okazja się spotkać.
Także zapraszamy. Już teraz my się z wami żegnamy. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję tobie.
I redaktor Cezary Kosowicz. Dziękujemy.
Dziękuję.
Do zobaczenia. Dziękujemy państwu za uwagę i do zobaczenia o godzinie 18.
Chciałem wam dzisiaj opowiedzieć pewną historię, która mam nadzieję zachęci was do modlitwy. Pokażę, że modlitwa to nie jest odmawianie jakichś formułek. Modlitwa to nie jest Boże błogosław, Boże tam, żeby było dobrze. Modlitwa musi być precyzyjna, bo mówimy do swojego Ojca w niebie, a On słucha i potężnie odpowiada. To tu, w tym miejscu, w 75 roku, dwie modlitwy zostały wysłuchane. Jedna byłego ateisty, później księdza katolickiego, który mówił: Boże, pokaż mi, jak mam dotrzeć do mojego narodu, bo moje pomysły się wyczerpały, nie wiem, co dalej. A druga modlitwa, potomka Polaków, który w Stanach Zjednoczonych, w Chicago, usłyszał w wieku lat 14 Ewangelię o darmowym zbawieniu w Chrystusie, zawołał do Jezusa, a potem modlił się, wzrastając w Chrystusie: Boże, doprowadź mnie do mojego narodu, do Polaków, którzy żyją w ciemności, którzy idą do piekła. Spraw, żebym mógł jak największej ilości Polaków powiedzieć Ewangelię o darmowym zbawieniu. Te dwie modlitwy zostały wysłuchane tutaj, w 75 roku. Ci ludzie spotkali się, zaczęli rozmawiać, odkryli, że Bóg ich doprowadził do tego spotkania, dając im te same marzenia w sercu. Dalej znacie historię. Dalej kilkaset tysięcy ludzi usłyszało Ewangelię o darmowym zbawieniu. Pojawiło się mnóstwo wspólnot biblijnych, z których część później przekształciła się w kościoły protestanckie. Bóg dał mi być pastorem jednego z nich.
Grudnia 1918 roku w Warszawie rozpoczął się zjazd Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy oraz PPS Lewica. Partie te postanowiły się połączyć w jedną nową, którą nazwano Komunistyczna Partia Robotnicza Polski. Przyłączyli się też działacze żydowskich partii Bund i PoALSyjon, Ukraińskiej Partii Socjaldemokratycznej i Białoruskiej Partii Socjalistycznej. Politycznej. Za swoje główne zadanie KPRP uznała wspieranie rewolucji bolszewickiej i przygotowań do rewolucji w Niemczech. KPRP, która potem zmieniła nazwę na Komunistyczna Partia Polski, nie uznała istnienia niepodległego państwa polskiego. Dążyła do stworzenia Polskiej Republiki Rad, która miała obejmować ziemię dawnego Królestwa Polskiego i Galicji. Śląsk, Wielkopolskę i Pomorze zamierzano przekazać Niemieckiej Republice Radzieckiej, a Kresy Wschodnie odpowiednio ukraińskiej i białoruskiej. Dlatego w ramach KPP istniały Komunistyczna Partia Górnego Śląska, Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi. Partia komunistyczna była w II Rzeczpospolitej nielegalna, tworzyła jednak legalne przybudówki i dzięki temu mogła wystawiać kandydatów w wyborach. W roku 1928 do polskiego Sejmu weszło 7 posłów komunistycznych. Prawdopodobnie liczyła do 30 tysięcy członków. Około 40% z nich to etniczni Polacy, a 30% Żydzi. W roku 1938 komunistyczna międzynarodówka podjęła decyzję o likwidacji partii. Jako oficjalną przyczynę podano infiltrację przez agenturę piłsudczykowsko-pełowiacką. Około 4 tysięcy członków KPP przebywało w Związku Sowieckim i zostało objętych czystką. Przeżyło około 100. Byli to albo ludzie związani z wywiadem, jak na przykład Bolesław Bierut, albo mający zasługi z przeszłości, jak Zofia Dzierżyńska czy Felix Kon.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Gramy i gnamy dalej!